I cześć, tu Diabeł.
I Dredu, a wy słuchacie RPGatki, czyli najbardziej suchego podcastu RPG w Polsce. Tematem dzisiejszego odcinka jest śmierć hype. A naszym gościem, jak widzicie, bo pewnie widzicie i pewnie poznajecie z daleka, jest Jesion.
Ja bym cześć, go nie poznał, jest taki niewyraźny. Jakby Rytmiarz Korbin nie wziął.
Słuchajcie, no ewidentnie tak jest. Ja tutaj push to talk sobie włączyłem, żeby nie było słychać mojego kaszlenia, ale dzięki śliczne za zaproszenie i mam nadzieję, że będziemy mieli dobry wieczór RPG-owy.
Będzie świetny.
Jasne. Jesion, my cię znamy, ty siebie znasz, część naszych widzów cię zna, ale są tacy, którzy mogą cię nie znać, więc powiedz, drogi Jesionie, naszym widzom, kim jesteś, czym się zajmujesz i nie tylko czym się zajmujesz ten zawodowo, ale też prywatnie, tak? Co robisz?
Ja powiem taką ciekawostkę. Wydaje mi się, że wręcz jeszcze dodałbym do tej listy, że są ludzie, którzy lepiej mnie znają niż ja sam siebie znam, z internetu zwłaszcza.
Och.
Tak mi się przynajmniej wydaje.
To też ale takich znam o mnie.
No właśnie, więc tutaj możemy się podpisać wspólnie pod tym. Jestem Jesion, czyli Maciej Jesionowski. Na co dzień pewnie, jeżeli mnie kojarzycie, to kojarzycie mnie z Rebela i jestem tam zastępcą kierownika marketingu. Raczej zajmuję się planszówkami, ale pewnie kojarzycie mnie też z Dungeons & Dragons albo w ogóle z linii RPG-owej. Natomiast tak oprócz tego zawodowo to od 6 lat robiłem, właśnie zakończyłem tę działalność, czyli zajmowałem się, słuchajcie, improwizacją teatralną. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę zabaw, no to jakieś tam spotkania z planszówkami, szkole czasami firmy, mniejsze, większe, nauczycieli, a tak na co dzień, no to jesteście tutaj, widzicie część mojej lodówki, dom, dwójka dzieci, fajne chłopaki, małżonka i jakoś sobie to, że tak powiem, życie płynie.
Okej.
Okay. Zgrabnie.
Nawet więcej myślałem, że powiesz nam o sobie, bo w sumie nie wiedziałem, że masz dzieci i nie wiem, czy chciałem wiedzieć, ale okej.
Ale wiecie, szczerze wam powiem, że jeżeli jest dwójka dzieci, to o sobie to można mówić w sumie prawie tylko o dzieciach, ale nie tak zupełnie serio, wiecie, no ja generalnie od zawsze fascynuję się RPG-ami i to było pierwsze moje spotkanie się z czymkolwiek takim jak medium nieelektroniczne, to były RPG-szki, to był jakiś tam Warhammer pierwsza edycja, RPG-szki gram cały czas, planszówek mam po prostu z 300 w domu i też cały czas gram ze względu na za pasję i na to wszystko. Coś jeszcze można powiedzieć? Nie wiem, no specjalizacja to jeszcze czasami niektórzy się zastanawiają, jak to się stało. Jestem klinicystą, psychologiem, więc generalnie jeszcze tak w tym kierunku. Tak jakoś wyszło.
Okej.
Okay. Okej. Okay. Okay. Fajny zestaw. Szanuję.
Tak.
Przydaje się w życiu.
Wierzę. Drodzy widzowie, zanim przejdziemy sobie dalej do kolejnych, chciałem ci przypomnieć krótka informacja dla wszystkich, którzy nas słuchają gdzieś tam. Pamiętajcie, podcast RPGatka nagrywany jest co tydzień w piątek o godzinie 20 na kanale Twitch Diabelskie Wersety, natomiast potem można go znaleźć na YouTubie, na Spotify, na Apple Podcast, Anchor FM i w wielu, wielu innych miejscach. I pamiętajcie, że w tym momencie nadajemy na żywo, czytamy czat. Nie odpowiemy na wszystkie pytania z niego, ale jak najbardziej śmiało piszcie i dodawajcie swoje 3 grosze. Ten podcast jest zrobiony od nas, dla was, z wami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w dzisiejszym odcinku porozmawiamy między innymi o tym, jakie gry nas jarały, a już nas nie jarają.
Dlaczego przestały nas jarać?
Mhm. Czy wydawcy mogą coś z tym zrobić?
No i słuchajcie, Jesion ma suchara.
Tak, Jesion ma suchara. Tak. Powiedziałem mu dzisiaj, że ma suchara. Nie, jeszcze nie teraz. Suchar później.
Jeszcze nie. To później. To jest, no, wiesz, build-up robimy.
Tak, dokładnie.
Mam dwa, jak co. Będzie można wybrać.
Zanim przejdziemy do głównego tematu, czyli do suchara oczywiście, jakby ktokolwiek miał wątpliwości, po co tutaj przychodzimy co tydzień. Przychodzimy tutaj po to, żeby opowiedział ktoś sobie suchara, jakiegoś głupiego i ten.
Tak.
Zanim przejdziemy do tego suchara, mamy oczywiście standardowe, szybkie tematy przed daniem głównym. I zaczniemy oczywiście od tradycyjnego, od jakiegoś czasu, highlightu tygodnia, czyli jakiejś fajnej sesji, podręczniki, kampanii, serialu, filmie, które ostatnio widzieliśmy, które na nas wpłynęły. I może zaczniemy oczywiście od naszego gościa, bo Jesion nie ma okazji tak powiedzieć. Nie musi się skupiać na ostatnim tygodniu, w swoim wypadku może powiedzieć coś w szerszej perspektywie. Bo...
Znaczy ja wam powiem, że ja mam dwie rzeczy, które mnie nakręciły ostatnio. Jedna to jest totalnie... zupełnie spoza kanonu, czyli Escape Roomy. Ja uwielbiam Escape Roomy, to jest cudowna rzecz. I specjalnie z okazji 30 urodzin małżonki pojechaliśmy do Bydgoszczy z Gdańska, więc to było takie, wiecie, wyprawa jakby tylko w jedno miejsce. Pojechaliśmy do Escape Roomu w Bydgoszczy, który był bardzo dobrze oceniany i rzeczywiście chodząc tam, pomimo tego, że mamy 28 Escape Roomów za sobą, byliśmy tak w szoku, że już wiemy, że problemem dla nas jest to, że jak jesteśmy na tam stronie, gdzie się ocenia escape room, my tam podawaliśmy kiedyś, wiecie, 7, 9, 8, 5 i tak dalej, to teraz je wszystkie trzeba było o 2 w dół zrobić, żeby oddać hołd temu najlepszemu, a nie ma możliwości edycji ocen. Więc przysięgam wam, jeżeli chodzi o escape roomy, pokój, który nazywa się Operacja Metro, wypiszcie sobie, to jest taka wspaniała rzecz, to jest niesponsorowane, jest taką wspaniałą rzeczą, że nawet jeżeli nie byliście nigdy na escape roomie, on jest dosyć trudny, ale efekt wow jest tak wielki, że po prostu mi to do tej pory nie trzyma. A druga rzecz, która też była dla mnie efektem wow, było to, że pewnie gdzieś tam zauważyliście, że pracuję w Rebelu, więc tam ten Genesis mi gdzieś w głowie siedzi. Ostatnio udało mi się zagrać sesję na kanale Termosa, więc ja się bardzo cieszę, bo z Termosem znaliśmy się już wcześniej, ale nigdy nie graliśmy sesji. Więc teraz udało się i zrobiliśmy taki miszmasz. Na Genesisie graliśmy w Nemesis, więc okay. No to jest po prostu, przy okazji nie wiem, jak nie widzieliście, wpiszcie sobie Nemesis Lockdown Mural i to jest jeszcze jeden projekt, który teraz siedzi mi w głowie cały czas, bo zrobiliśmy taki świecący w ciemnościach mural, który po prostu spędza mi sens powiek od 2 miesięcy i w końcu się go udało zrobić, więc jest w ogóle mega. To jest mural, który świeci w ciemności, jest najprawdopodobniej największym w Europie tego typu tworem, natomiast na świecie jest to pierwszy mural do gry planszowej w ogóle na skalę, wiecie, ponad 300 metrów kwadratowych na ścianie, więc ja jestem zahajpowany na maksa. Odnośnie
Okej. Muszę tam wysłać swojego wysłannika, fana murali.
Tak, ale zdecydowanie, tak. Słuchaj, Gdańsk, Amundsena 5 i tam po prostu jak pojedzie, to mam nadzieję, że zrobi wielkie oczy.
Okej. Znaczy, ja widziałem tego murala gdzieś tam w internecie, mi przeleciało i znaczy miałem do tego wrócić i teraz mi przypomniałeś, że miałem do tego wrócić, także zaraz sobie rzucę okiem na to, co tam jest ciekawego.
Dobrze, no, Dredów.
Nie, tyle, no już ile mogę się hajpować.
A nie, to dobrze. Diabeł, co u ciebie?
Nie, ty Dredu, teraz ty. Teraz
ja?
Ty.
Tak. Highlight tygodnia, wszystko mi nie działa! Wiecie co? Nie zagrałem w tym tygodniu ani jednej sesji. Tak? O. Tak. Ani jednej. Nic.
Nie? Obejrzałeś jakiś serial? Albo nie, czytałeś podręcznik?
Grałem w Civkę, ale nie, przepraszam, dobrze. Czytałem podręcznik. A, czytałem podręcznik i podręcznik generalnie wpadł mi w łapki w końcu. Znaczy, wpadł mi w łapki. Jakiś czas temu zacząłem czytać podręcznik do Nemezisa. Wróć do obcego. Także siedzę sobie nad starterem i nad niszczycielem światów i cholera, ładne są. Na razie tyle, bo nie skończyłem jeszcze, ale kurwa, ładne są.
Okej, czyli tego niszczyciela światów to już w tym momencie chyba kompletnie faktycznie musimy zaorać, skoro trzeba go czytać jako miżry.
Okej. Znaczy staram się go nie tykać tam, gdzie lecimy, tylko sobie tak na razie rzucam okiem i czytam na razie starter, ale przejrzałem go, przekartkowałem i są już to siaste. Te podręczniki są ładne. Okay. Także no, to jest tak ode mnie na ten tydzień. Tyle, dobra. Nic więcej się nie działo.
To jeśli chodzi o mnie, to te sesji też nie było zbyt wiele. Zagrałem całą jedną i słuchajcie, to był kontrakt od NHL-a.
Znowu.
Tak. Na obecną chwilę, wpisując na YouTubie kontrakt od NHL-a, wyskoczy ci parę sesji, z czego na 3 będę ja. To będzie 4.
Wow.
Zagraliśmy kota od Hallera, zagraliśmy go na 4. edycji i znalazłem jakąś konwersję. Okazało się, że ta konwersja jest bardzo dosłowna, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, w oryginalnym kontrakcie Olden Hallera wszyscy Huidermanowie, Valentino i ci trzeci, którzy byli tam z imperialnym nazwiskiem, oni wszyscy mieli kurde kusze. Więc ten scenariusz, oczywiście jako, że mają kuszę, autor tej konwersji stwierdził, że dobrze, to dam im zdolność specjalną korzystania z tej kuszy, nie? Tylko nie zdałem sobie sprawy, jak hardkorową bronią jest kusza w 4. edycji Warhammera. Bo raz, że zmienia się poziom trudności za odległość, czyli im bliżej, tym łatwiej. A tam nie ma dużych odległości na całej tej mapce, nie? I kurwa, tak generalnie gracze weszli w jedno pomieszczenie, gdzie stało 3 gości z kuszami i ledwo się umożliwili życiem, nie? Mimo, że ci goście mieli umiejętności szczeckie na poziomie 25.
No tak. Ale to dalej, nie? To jest 4. edycja. Ona mnie zaskakuje za każdym razem, jak do niej siadam. Ale tutaj jest jakby tak, powinna być taka opcja przy kontrakcie Oldenhallera, jak sobie gdzieś tam ściągasz darmówki, to powinna być taka wersja, wybierz poziom trudności, nie? I od easy do nightmare przy 4. edycji. Ale no to tak, że z tymi kuszami to jest kurwa przegięcie.
Tak, więc generalnie tak zrobiłem po raz kolejny kontrakt, będę musiał po prostu zrobić tutaj kolejne poprawki. Bo te kusze to jest zbyt duży hardcore. Po prostu zbyt duży hardcore. Oni tutaj mają po prostu masakrę. Gracze nie mają opcji, jeśli będą chcieli z kimś zawalczyć, nie mają opcji dojść dalej po prostu, nie? Bo jakby walczyli wręcz, to spoko, bo ci goście mają jakieś tam niskie umiejętności, nawet bazowy gracz w początku powinien mieć wyższą umiejętność walki wręcz, tak? Ale.
Ale.
Mm. Ale kusza.
No
tak,
cóż.
I była, chcę się pochwalić, że tą mapkę do tego kontraktu zrobił mi jeden z moich widzów. Jest bardzo ładna, ja zresztą udostępniłem ją na internetach, udostępniłem ją na RPGowej Rebelii i na grupie Warhammera, więc można sobie podejrzeć. Jakby ktoś chciał kiedyś skorzystać, to jak najbardziej mapka jest gotowa do użycia na Foundry, więc jak najbardziej. No i jeśli chodzi o jeszcze kolejną rzecz, jeśli chodzi o highlight tygodnia, no słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie taką animację, która leciała sobie parę lat temu na Netflixie, nazywając się Dragon Prince. Więc jest czwarty sezon. Już prawie skończyłem oglądać.
Okej, ja nie pamiętam.
Ja skończyłem na pierwszym sezonie i nie oglądałem dalej.
Okej, ja jestem bardzo wielkim fanem tej animacji, zresztą ona nawet dorobiła się RPG, ta animacja. To jest Oksadia, z tego co pamiętam. Nie grałem, zapewne nie czytałem jeszcze, ale czwarty sezon i myślę, że to jest ten moment, w którym ja powinien się zainteresować tej Oksadia jako RPG-iem. Czym z tego co pamiętam, to chyba znowu jakiś klon deków jest, więc kurde, znowu będę miał problem z tym wszystkim.
Nie.
Najwyżej zagram sobie to na fejcie znowu, jak zawsze, albo nie wiem. Nie, PBTA to trzeba było więcej roboty. Fejt.
Wiesz co, przypomniało mi się tak, że a propos Warhammera i takiego highlightu. Nie graliśmy, prawie się udało przerzucić z rola na Foundry postacie do jednej kampanii, którą kiedyś graliśmy, bo wracamy.
To już prawie jakbyś grał.
Prawie jakbym grał, nie? Mm. Stół stoi, wszystko działa, super, fajnie, pięknie, jeszcze tylko trzeba część postaci przerzucić, a część postaci zrobić na nowo, bo zrobimy taki mały powrót po półtora roku grania, więc nie grania w sensie. Mm. Więc przenajświętszy bekonodawca wróci na kanał.
To zawsze jest takie pytanie, czy jeżeli przygotowujesz się do sesji, czy to już jest gra?
Tak.
Skoro sprawia radość.
Dla mnie to już jest gra.
Tak, no. Być. Tak. No właśnie, więc grałeś.
Jednak to nie był cały tydzień do tyłu.
Słuchaj, generalnie, jeśli zrobiłeś cokolwiek RPGowego, to zawsze jest to opcja, że coś fajnego tam wyszło, tak? Więc ja nie każdego tygodnia gram, ale każdego tygodnia robię chociaż jakiś minimalny prep do swoich kampanii, sesji i tak dalej, więc zawsze mogę powiedzieć, coś w tygodniu RPG-u zrobiłem. Po tym wiesz, tak mówisz, czytasz podręcznik, przeglądasz coś, oglądasz serial, dlatego nie chcę się zamykać tutaj w tym highlight tygodnia na takich konkretnych rzeczach, jak sesje, że po prostu, wiesz, sam głupi film, serial może być dla ciebie inspiracją na kolejną kampanię fajną, tak?
True.
Tak.
Więc tak. Ale kończąc już te highlighty tygodnia, słuchajcie, jest bardzo, bardzo, bardzo ważna informacja z mojej strony. Otóż Volsung 2.0 dostał w końcu starter. Co prawda większość ludzi, która była nim zainteresowana tą grą, już ma podobnie pełną wersję podręczników w wersji alfa. Bo nie pamiętam, że nie, to była alfa, to nie było bety. Więc generalnie jak ktoś chciał, to już miał, ale jak niech ktoś nie interesował się wcześniej, można w tym momencie pobrać praktycznie prawdopodobnie finalną wersję mechaniki na drive-thru i to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, polecam. Oczywiście to jest gra, która będzie miała swoje problemy i nie będzie idealna, ale jako że jestem fanboyem i jestem zaślepiony, to będę mówił, że jest zajebiście i chuj z tym. Jak rzadko.
Pięknie. Jesion, co od ciebie?
No ja mam tylko jedną rzecz, ale to słuchajcie, w sumie jeszcze tego chyba nigdzie nie mówiliśmy za bardzo, ale tutaj wchodzę w koszulkę Rebella i wyskakuję. W środę mieliśmy spotkanie z naszymi partnerami Edge'ami i możemy potwierdzić, że będziemy mieli dwie różne daty premiery dla Genesisa fizycznie i elektronicznie. U Edge'y to się nie zdarza, bo Edge'y robią tak naprawdę, przynajmniej starają się robić tak naprawdę wszystko, żeby robić je równocześnie. My powiedzieliśmy im, że troszeczkę to już długo z ich strony trwa, więc wyhandlowaliśmy sobie dwie oddzielne premiery, a to oznacza, że jeszcze w tym roku będziemy mieli premierę Genesisa po polsku w PDF. I to ma święta. Więc z naszej perspektywy to jest olbrzymia sprawa, bo to jest duża walka o te kości. Kości jeszcze się nie wyprodukowały, ale stwierdziliśmy, że jeżeli możemy dać na święta jakiś taki, wiecie, mały element, no to kurczę, pełen PDF to już jest coś. Więc
absolutnie, jak najbardziej.
No my się już strasznie tym jaramy po prostu, tak? Zwłaszcza, że pewnie też większość osób oczywiście czeka na podręczniki w wersji fizycznej. Jesteśmy, że tak powiem, przyzwyczajeni do tego, ale z drugiej strony no, ja już też nie mogę się doczekać feedbacku od ludzi, dlatego że tak naprawdę my, tam ja, że tak powiem, na chwilę wlazłem tutaj na diabelski wersetowy Discord, popatrzałem sobie, co tam ludzie gadają i już widziałem śmieszki, żeby zapytać się o kampanię promocyjną do Genesisa. Słuchajcie, ja wam powiem, że my, ja jestem naprawdę... Nawet nie wiecie, jakie to jest straszne, kiedy ty wiesz w styczniu, że coś będzie w czerwcu i robisz wszystko, żeby to się wydarzyło, po czym dostajesz całą informację, że będzie 2 miesiące później.
Chodziło o coś zupełnie innego.
Coś jeszcze innego. No, ale to tylko, że to jest ciekawe.
Chodziło o makabryczny rzut termosem.
Ach tak, oczywiście, to jakby
bo nie, to napisał krótka rzecz, to był Jay, który napisał dość długiego posta krytykującego tą akcję i tę sesję, tak, z dużą ilością uwag i dlatego takie pytanie zadał, no bo Jay jest dużym fanem Genesis, on tak. nie potrzebuje wersji po polsku, on ma po angielsku i ogarnia, tak, natomiast po prostu miał pewne pretensje, natomiast nie wiem, czy my chcemy to wyciągać. To jest
chyba
temat, który już...
tego wyciągać. No, ja tylko powiem w ramach domknięcia jakby tematu, że słuchajcie, jest dużo osób, które też kocha już, odnosząc się do poprzedniego tego, co robiliśmy. Kocha dedeki na tyle, że nie jest w stanie dotykać ich inaczej niż po języku angielskim. Ja się im zupełnie nie dziwię. Naprawdę się nie dziwię. Nieważne, jak dobre byłaby lokalizacja, jeżeli kochasz system, to najpewniej sięgniesz po oryginalny, źródłowy opis, zwłaszcza jeżeli tłumaczenie na język polski, w którym załóżmy jest, nie wiem, rok, dwa, trzy, cztery, po tym oryginalnym.
No, oj,
i
tak.
Zdajemy sobie z tego sprawę. No, więc, no.
Ej, dobra.
Delikatnie wchodzimy już w hype, co nie?
Tak, a ja przejdziemy przy dedekach, ja pociągnę za język, wiem, że nie odpowie mi absolutnie nic wiążącego, ale D&D 1. Czy by to...
Ta reakcja!
Nie, słuchajcie, to jest tak, my generalnie jesteśmy cały czas w kontakcie, my jesteśmy w kontakcie z Hasbro, my jesteśmy w kontakcie z Wizardami i to nie jest takie proste, jakby my cały czas jesteśmy w kolejce, jesteśmy tam pierwsi, chcemy być, nie wiemy, czy to będzie w formie, wiecie, dystrybucji, czy będziemy coś tłumaczyć, czy nie. Nie mogę też za dużo mówić na temat jakichś tam szczegółów i tak dalej, ale generalnie jest tak, że my cały czas staramy się być na tym pierwszym miejscu, dopytywać się i absolutnie nie jest tak, że my coś porzuciliśmy. Będziemy mieli inne RPG, to jest też bardzo ważne i to nie dedeki, jeżeli myślimy tutaj tylko, że o, to pewnie Rebel chce tylko sobie powrócić do dedeków. Mamy tam już coś podpisane, kolejne jedną, dwie rzeczy, ale to krok po kroku, spokojnie. Zamknijmy temat już służbowy.
Dobrze. Ale to ja coś zarzucę od siebie jeszcze, bo przypomniałem sobie jeszcze szybki temat odnośnie tłumaczenia rzeczy, że z moją żoną dostaliśmy propozycję właśnie tłumaczenia kilku małych, ale fajnych gierek i właśnie się zabraliśmy, znaczy moja żona zabrała się za to 2 dni temu i już skończyła pierwszą, bo to jest naprawdę mała rzecz, tam jest chyba niecałe 10 stron. No, będziemy robić parę śmiesznych rzeczy, że tak nazwę, fajnych rzeczy na polski rynek z tego zaproszonka. Nie mówię za dużo, bo nie wiem, ile mogę, więc ale na razie się tego chciałem pochwalić, bo jestem trochę zhypowany tym tematem.
Dredu, ja mogę ci powiedzieć jedno. Jeśli nie dostałeś żadnej NDA-ki, która coś od ciebie wymaga, i dodatkowo, nawet jeśli dostałeś tą NDA-kę, ale ktoś ci nie płaci... To może powiedzieć wszystko.
Wiesz co, kwestia jest taka. NDA-ki nie dostałem, płacą mi, znaczy nam. Natomiast generalnie jest kwestia też taka, że po przetłumaczeniu tak, ta gra będzie generalnie, czy te gry mniejsze, bo ich będzie mało, ale dużo naraz. Znaczy będą małe, ale dużo naraz. Będą gdzieś tam wrzucane, już są jakieś plany robione. Nie chcę ich psuć, tych planów, nikomu. Szczególnie, że prawdopodobnie poza tym tłumaczeniem jeszcze będę tam wchodził z prowadzeniem tych sesji, tych gier na streamie, nie? Więc
jasne.
No nie będę sobie robił pod górkę. Ale
być nieelegancko.
No tak, ale już tak. Pierwszą grę moja żona skończyła dzisiaj rano tłumaczyć. Nie wiem, czy już ją odesłała, czy jeszcze chce, żebym ja narzucił na to okiem. Ja zaczynam swoją pewnie dzisiaj, bo wypadła mi sesja i zobaczymy, jak szybko jesteśmy w stanie przerobić to wszystko, co tam jest w ogóle i ile jesteśmy w stanie zrobić. Nie? Ale...
Oczywiście. Mówiąc wypadła sesja, masz na myśli oczywiście, że przepadła. Bo
tak, przepadła, niestety.
Wypadła z swojego kalendarza. Bo
tak, wypadła z
dzisiaj sesja, swojego. Może odebrać też tak, że wpadła ci sesja i będziesz grał.
Tak, u mnie w drugą stronę. Jak mi wypada, to mi wypada z kalendarza.
Okej, okay, dobra. Tak, tutaj sobie gadu. Jesion trochę jeszcze nie może się rozkręcić z nami, widać.
Przerywamy mu bezczelnie.
No bo nie, no dobra. Niech będzie. Ja dobra, znowu mi przerwaliście, okej. Okay. No mówcie, jasne.
Ja wiem, że masz pustutoka i bardzo ci szanuję, że ten, ale nie przejmuj się. Jesteś tutaj po to, żeby z nami rozmawiać, jak równy z równym. Chwila, to my to powinniśmy tutaj równy z równym.
Wcina się diabłowi bez przeszkód, nie?
Tak, dokładnie. Dredd robi to cały czas i widzi, że się tak. Go nie zabiłem.
Inaczej się nie da, nie?
Ta śmierć może ma coś wspólnego jednak z dystansem, co nie? Mam takie wrażenie, że gdybyście byli bliżej, to może jednak...
Nie.
Przeżyliśmy się na Pyrkonie, damy radę.
Tak?
No, ale słuchajcie, przechodzimy do ważnego tematu, do bardzo ważnego punktu tego programu. Tak, do najważniejszego, bym powiedział, punktu programu. Zobaczcie, słuchajcie, jesień tutaj już aż kipi energią.
Gotowy.
Gotowy?
No to opowiadaj, suchara. Dajesz.
No dobrze, szanowni państwo, a zatem wprowadzenie do suchara. Dlaczego drukarki są zawsze drugie? Bo są tuż. Przepraszam.
To było dobre.
Ja się tego nie spodziewałem.
To było dobre.
Zabolało mnie w nerki aż.
To było bardzo dobre.
Muszę przyznać, że jak ja sam go dzisiaj wynalazłem, małżonka mi tam podpowiedziała, to tak samo zareagowałem jak Dredd. Po prostu upadłem na ziemię i się po prostu wysuszyłem od środka.
O Boże.
Zabalsamować i do od razu
tak,
do piramidy.
Tak, to już jest po wszystkim, nie?
Tak, Enigma nawet stwierdził, że słychać, że ojciec dwójki.
Idealnie. Idealnie.
Okej. Wow. Chłopaki naprawdę... Mocny suchar.
Cieszę się. Słuchajcie, był naprawdę duży stres. Ja czułem, że to jest, wiecie, odpowiedzialność.
Bardzo dobrze. To jest ta kwintesencja tego podcastu, nie? Tak. Ale no, podołałeś. Szanujemy.
99. Ostatni odcinek w pierwszej setce.
Tak.
Tak, dokładnie, bo to jest w sumie jeszcze zanim nie powiem właśnie, że za tydzień jest setny odcinek, drodzy widzowie, za tydzień mamy setny odcinek. My ciągle nie wiem,
dalej
co wtedy nie zrobić.
Tak, dalej nie mam pomysłu. Trzeba jakiś konkurs zrobić.
Ale to nie może, nie chcę na setnym znowu uczyć sucharu cały odcinek.
Nie. Zrobiliśmy tak raz.
Tak, mieliśmy odcinek, zrobiliśmy konkurs z sucharami i później cały odcinek trzymaliśmy suchary.
Który to był numer?
Wyślę ci na priv potem.
Tak, ja też nie pamiętam, ale to było po konkursie, którym praktycznie czytali przykłady. Część z nich była naprawdę dobra, część była taka mech.
A część była taka...
Suchar jest mech, to jest dobry czy jest zły?
Żaden nie wie. Ale były takie, że czułeś się jakbyś dostał cegłą, nie? Taką solidną neki.
Ale to tak przez całą godzinę?
No...
Sporo, no. To była chyba cała godzina wtedy.
Ała. Znaczy, myśmy tam dodawali swoje komentarze, czasami je tłumaczyliśmy oczywiście, bo jak każdy wie, suchar, który jest wytłumaczony, jest jeszcze lepszy.
Tak, albo gorszy. Ale...
Czy ja powinienem wytłumaczyć suchar, tak? Dobra, słuchajcie, więc tak. Więc drukarka, to tam w środku czasami, żeby ona działała, czasami to się wkłada takie coś, i to nie każdą drukarkę, ale akurat taką, co w tym żarcie można wziąć pod uwagę. Wtedy jak bierzesz taki, to się nazywa cartridge, nie zawsze, ale to zależy od kraju, ale jak weźmiesz i tam go włożysz, to w środku jest coś, co ludzie mówią tusz i to takie nie touche, nie z francuskiego, tylko tusz taki czarny albo inny kolor, zależy jaki macie, jak on tam to jest. I to się kojarzy tusz, czyli innym słowem i to tak, taki żart, wiecie, jest. Jakby drukarki, tusz, drugie miejsce.
Stop.
Idealnie.
Sami tego chcieliście.
Ja nie powiedziałem, tego chciałem. Ja powiedziałem, że tak sami to robi lepiej sucharowi. Oczywiście twoje wytłumaczenie tego suchara po prostu sprawiło, że wow.
No, teraz potrzebowalibyśmy cały baniak wody, żeby to przepić.
Baniak.
Złe słowo, przepraszam. Zły dobór słów. Znowu nam spadnie oglądalność.
Ale czy ten baniak był pusty?
Ojoj, dobrze, słuchajcie, moi drodzy, wejdźmy na poważne tematy.
Tak, bo my z tego nie wyjdziemy nigdy. Słuchajcie, drodzy słuchacze, tradycyjny disclaimer na początek odcinka. Ostatnio te disclaimery są bardzo, bardzo tradycyjne, więc tym razem chcemy powiedzieć jasno i wprost, nie przychodzimy tutaj, aby robić wywiad z Jesionem, tylko po to, żeby z nim porozmawiać, jak równi z równym, tak już powiedziałem parę razy wcześniej, o konkretnych rzeczach, czyli o śmierci hype. Więc owszem, temat pracy Jesiona się będzie pojawiał, ale nie jest to główny temat od tego odcinka, więc dlatego między innymi nie będziemy go ciągnąć za język o konkretne jakieś produkty i tak dalej. Będziemy teraz rozmawiać o rzeczach, które są związane z hype'em na produkty RPG-owe. Nie tylko RPG-owe, podejrzewam. My musimy się aż tak bardzo ograniczać. Natomiast RPG-owe myślę, że będą takim głównym tematem przewodnim. I chciałbym, abyśmy zaczęli sobie od takiego bardzo prostego pytania. I ono brzmi bardzo prosto. Chłopaki, kiedy ostatni raz wam opadł? Hype oczywiście.
Jezus. Jezu, zaczynaj.
Tam to było napisane od samego początku i nikt nie zwrócił uwagi.
Wiecie co, to jest tak. Jeżeli mamy szukać ostatnich takich największych rozczarowań, no to rzeczywiście hype chyba najczęściej opada w momencie, w którym albo A, trzeba na coś bardzo długo czekać i to jest opóźniane wielokrotnie. Mhm. Albo z drugiej strony, kiedy okazuje się, że efekt końcowy jest znacznie gorszy niż to, co się robiło, żeby wypromować daną rzecz. Czyli jeżeli ktoś robi olbrzymie, fantastyczne elementy promocyjne, żeby potem otrzymać coś niskiej jakości, no to tak naprawdę no, to człowiek się zastanawia, to czemu zamiast siedzieć i robić lepszą grę na przykład, siedzieliście i robiliście po prostu lepszy marketing, jakby w tym sensie. Więc to są takie dwa przykłady moje. Nie będę już mówić konkretnych tytułów, bo z mojej strony czasem nie wypada takich rzeczy
tak,
robić.
Tak, dlatego w swoim przypadku możesz powiedzieć spokojnie na przykład o czymś spoza naszego rynku RPG-owego, planszówkowego, żeby nikt nie posądził cię o jakąś specjalną
jakiś zagraniczny temat, jak masz, podejrzewam, że nikt nie będzie zły na to, nie?
Właśnie. Zagraniczny temat, to jest spoko.
Tak, była taka gra komputerowa, w której bardzo często się umierało i tak to był temat przewodni i tam była taka zbiórka i potem się okazało, że ta zbiórka, ja widziałem ten podręcznik, miałem go w ręku i ten podręcznik wyglądał naprawdę jak alfa, taka naprawdę alfa i to wyglądało strasznie. I ja sobie wyobrażam,
że to była finalna
wersja. Hype był. Tak, to była finalna wersja. Hype wokół tego był spory, on opadał przez opóźnienia, a potem jeszcze zniknął jak człowiek dostał do ręki. I
tak,
taki przykład. Tak. I nie musiałem nawet podawać tytułu.
Wszyscy wiedzą.
Absolutnie, wszyscy wiedzą, nie? Kurde.
Ale, wiedzą.
No, a to jest niesamowite, nie? Czy to jest taki antyhype w takim razie? Może.
Ale ja powiem, że też w sumie, też jeśli chodzi o tą konkretną grę, której nazwy nie wypowiemy z tego powodu, żeby nie było, że później mówimy o konkretnej grze jakiejś, bo wcale nie chodziło o ten, tak? Ja też byłem w jakiś sposób, nie jestem fanem tego gatunku, tak? Nie jestem fanem tego gatunku, podgatunku komputerowych RPG-ów, więc nie czekałem na pod tym kątem aż tak bardzo. W Elden Ringa grałem, ale w poprzedniczki już tak średnio. Jak ktoś teraz dalej nie wie, to już naprawdę już... Ale więc generalnie chciałem sprawdzić co i jak, bo bardzo mnie fascynuje koncepcja papierowego RPG-a, w którym śmierć jest wbudowana w mechanikę gry. Nie? Bo to jest fajny, to mógłby być fajny koncept, naprawdę, wbudowanie śmierci w mechanikę gry, taką, że wiesz, w DDK-ach śmierć jest po prostu taką mildly inconvenience, tak? Umarłeś, jeśli jesteś się już odpowiednio daleko w tej grze, to masz pierdyliard sposobów, żeby wskreślić daną postać z różnymi konsekwencjami i tak dalej, nie? Ale tutaj, w tej grze konkretnej, no to śmierć tak naprawdę jest co? No, jest też mildly inconvenient, ale pod kątem takim, że tracisz expa, tak? Swojego.
Tak.
I tyle, nie? Jak to wbudować teraz w mechanikę papierowego RPG, żeby to miało sens i żeby to się bawiło dobrze? Ja chciałem coś takiego właśnie zobaczyć, co oni to robią z tym, ale później zobaczyłem, że zjebali i opadło mi wszystko.
Tak. Znaczy, ja chciałem klepnąć tutaj po raz któryś mystery po polsku, polski RPG właściwie, inaczej. Polski RPG z angielską nazwą, mystery, tam jest umieranie jako część mechaniki i ja kiedyś bardzo ją spłaszczyłem, ale można rzucić okiem, podejrzewam, że... Wojtek, jak oglądasz, to weź nam podeślij te PDF-y, to ci zrobimy antyreklamę i wyśmiejemy ci na wizji, nie?
Nie.
Żartuję. Ale nie. Tak, mystery jest właśnie coś takiego. Ale to już nieważne, nie? Jakby generalnie.
Tak.
Myślę cały czas o tym, kiedy mi hype opadł ostatnio. I opadł mi hype, wiecie kiedy? Wiecie po czym? Po Awatarze. Awatar, w sensie mam Kickstartera opłaconego i czekam na niego. Więc mi się znudziło to czekanie. I po prostu, tyle. Znudziło mi się czekanie. Jak przyjdzie, to nie wiem, czy mi wróci ten hype. Nie? Jakby mam w planach sesję, zresztą generalnie po angielsku będziemy grali, więc jakby zapowiada się całkiem spoko. Jakiś koncept mam, jakieś tam pomysły są. Wiem na jakim, znaczy wiem, jak wygląda system, wiem, jak wygląda ta gra generalnie z tego, co dostałem już w materiałach, więc jestem w stanie sobie coś tam ogarnąć. Ale tak szczerze, jakby tam jest dużo fajnych rzeczy, które były w tej wspieraczce i jak one przyjdą, to chyba nie będę aż tak szczęśliwy, jakbym chciał być szczęśliwy z tej gry, nie? Takie, okej. Okay. Pójdzie na półkę, nie?
No powiem ci, że a to jest standardowy problem Magpie Games, tak? I to jest jeden z powodów, Magpie jest jednym z tych powodów, których ja absolutnie unikam zbiórek, bo Magpie ma tendencję do robienia gier, które mnie interesują. Bo interesuje mnie Avatar, interesuje mnie Passion the Passioners, tak? Obydwie te gry były ufundowane jakiś czas temu i żadna z tych gier nie wyszła jeszcze. I jestem szczęśliwy pod tym kątem, że nie zainwestowałem pieniędzy, nie wydałem tych pieniędzy, żeby kupić te gry. I właśnie między innymi dlatego, żeby nie stracić tego hype'u, staram się nie robić tych rzeczy przed wyjściem, nie? Też Passion tak naprawdę już ograłem na parę sposobów i podejrzewam, że jak wyjdzie podręcznik główny, podstawowy, pełny i tak dalej, nie? Czyli już wkrótce, bo oni powoli kończą to, to ja powiem, no, spoko, wiecie co, grałem starter w tylu możliwych formach, że nie wiem, po chuj mi podstawka, nie?
No.
Tak.
Ale jeszcze tak a propos hype'u, tak sobie świadomiłem, wiecie na co mi jeszcze opadł hype w bardzo dziwny sposób? Na Wesen. W sensie lubię system, uwielbiam grę, jest fajna. Próbowałem 3 razy podejść do kampanii. Jednostrzały wychodzą świetnie, nie? Próbowałem 3 razy podejść do kampanii na kanale i 3 razy mi się kampania wysypała, nie? Jakby mam już dość po prostu.
Ale tak, kampania, która się nie uda, kampania, która się zjebała i wyjebała, może spowodować coś takiego tak samo. Natomiast to jest ten element, który będziemy pewnie później rozmawiać, czyli coś, co wydawca nie ma absolutnie żadnego wpływu na to, że twoja kampania się wyjebie, tak? Są elementy, na które wydawca może mieć wpływ, żeby utrzymać ten hype, a są takie, na które może nie mieć wpływu. No to jeśli chodzi o mnie, opadnięcie hype'u, no to oczywiście tradycyjnie, legendarnie odpowiem, że Zew Cthulhu. Okay. Zew Cthulhu, który wsparłem jako pierwszy, który po prostu wyklikałem jako pierwszy nagrodę, wyklikałem nagrodę najdroższą, kupiłem podręcznik kolekcjonerski z mam numerkiem 001, wydałem, 1666 zł i co? Nigdy w tą grę nie zagrałem. Raz, że gra faktycznie, znaczy jej opóźnienie nie było jakieś strasznie duże. Natomiast jej opóźnienie, jej ogólnie czas oczekiwania na całą grę, tam zbiórka była w październiku, premiera miała być w maju, w końcu premiera była też jakoś w październiku albo wrześniu. W każdym razie generalnie nie jest takie strasznie duże opóźnienie, ale ja w tym czasie, że kompletnie mi się zmieniło nastawienie do RPG-ów horrorowych, kompletnie zmieniło mi się nastawienie do Zewu Cthulhu, bo zacząłem czytać sobie inne gry z tego powodu tej gry, więc tak naprawdę hype nakręcił mnie na to, żeby bardziej badać gry cthulowe, co spowodowało, że hype doprowadził mnie do innych gier, które okazały się w mojej głowie, w moim rozrachunku finalnie lepsze niż to, co mnie ten hype nakręciło, nie? Więc...
Ja w ogóle mam troszeczkę jeszcze tak inaczej, ale to się mi zmieniło ostatnimi laty. Kiedyś moja kolekcja była olbrzymia, potem ją sprzedałem ze względu na różne tam rzeczy życiowe, zostało mi tam, nie wiem, z 8 podręczników i teraz znowu sobie nabudowuję i zauważyłem w pewnym momencie, że im więcej pojawia, że wiecie, to jest tak, rynek się napycha różnymi grami, mamy w końcu jakąś grę po polsku o horrorze, mamy grę i wiecie, jakby zaczynamy od najbardziej prostego wypełnienia pewnych nisz, tak? Mamy coś fantasy, mamy coś science fiction, mamy coś takie, a potem zaczyna się ten etap, w którym my sami w domu i w ogóle na rynku pojawiają się rzeczy bardziej, wiecie, szczegółowo, że tak powiem, dopasowane. Nagle się okazuje, że 90% mnie nie interesuje, no bo mi wystarczy na przykład do horroru Zew, powiedzmy, w tym momencie ja już nie potrzebuję więcej horroru, bo nie gram w tego typu rzeczy, ten jeden przedstawiciel mi wystarczy na półce. Widzę, ile tego się pojawia, widzę, ile mnie omija i ja mam wrażenie, że przez to, że tak dużo rzeczy się pojawia, nieważne czy na polskim rynku, czy w ogóle na całym rynku tam ogólnoświatowym, to mam wrażenie, że ja już czekam tak naprawdę może na 1, 2 albo 3 gry, żeby uzupełnić, nawet nie wiem co do końca, no bo nie jestem w stanie sobie powiedzieć, ach tak, rzeczywiście tego mi najbardziej brakuje, dobrze, że ktoś na to wpadł, tylko po prostu czekam. Więc ja patrząc na to, wiecie, to jest taki stary jesień się odzywa na zasadzie, ale po co skoro jest Warhammer, na zasadzie, no dobra, ale skoro jakby, wiecie, mam dedeczki i jest tyle portów z 5e na różne rzeczy, a zagram w to 2 sesje, No to wezmę ten port, no jakby dobra, no mam ekipę, ekipa gra w piątkę, to jakby, to po co mam ich uczyć nowej mechaniki przez 3 sesje, skoro po 2 sesjach to skończymy. Więc u mnie to wygląda raczej w ten sposób, że my po prostu trochę się rozleniwiłem, może tak to powiedzmy, więc jest parę mechanik, które już sprawdziłem sobie, one mi pasują i trochę nie mam motywacji, dopóki coś mnie naprawdę nie zachwyci, żeby spróbować zamienić znaną mi teraz mechanikę na nową. To jest jakby taki mój problem, ja mogę o nich czytać, ale dalej decyduję o tym, że jednak z lenistwa wybieram to, co już znamy, ewentualnie, wiecie, tweaky, można sobie coś ulepszyć, coś przeczytało się z innego, można to wyłączyć, ale generalnie to jest chyba mój problem z upadaniem hype'u i tu mówię już o całym rynku i tym, jak, wiecie, w planszówkach na przykład jest tak, że gier wychodzi 1600 rocznie.
Jezus, kurwa, ja pierdolę.
Planszówek rocznie, 1600. I wciąż jesteś w stanie znaleźć iluś reprezentantów, które cię zajarają właśnie ze względu na te szczegółowe jakieś tam rzeczy. Na przykład uwielbiam gry takie, ale no taki z tym i z tym i z tym to jeszcze nie grałem. W RPGach tego wychodzi mniej. Przez co mam wrażenie, że ja przyzwyczajony do planszówek nie znajdę tego samego w RPGach, jeżeli chodzi o taki dozę szczegółowości, którą chciałem otrzymać. No i dla mnie najgorzej, jeżeli ja widzę, że też tak zupełnie prywatnie, jak ja widzę, że gra jakaś ma wyjść i widzę, że się tym jaram, a potem widzę, że to jest PBTA i wtedy już całkowicie mi opada wszystko.
Tutaj Enigma pisze, że ostatnio widział na grupce jednej, jak ktoś pytał, czy ktoś zrobił jakiś homebrew do Cyberpunka w D&D, bo oglądał Edżany, chciał grać w RPG Cyberpunk.
No i to jest to, nie? Jakby z jednej strony masz te dwa obozy, nie? Jeden ci mówi, ale po co, skoro masz RPG Cyberpunka, której się w ogóle anime zaczęło i gra i wszystko, a z drugiej strony są ci, którzy mówią, no tak, ale on zna D&D i chce zagrać na tym i generalnie to będzie łatwiejsze i chce, dlaczego mu bronisz, nie? Się dobrze bawić. No i to jest takie, tak. Ja generalnie rozumiem to lenistwo troszkę, bo ja no mam tych RPGów trochę i czytam tak pół na pół, bo lubię, pół na pół, dlatego że no powinienem, bo prowadzę jednak kanał, więc coś tam powinienem wiedzieć i coś o tym powiedzieć. Natomiast ja hype'uję głównie RPG, dlatego że są ładne, nie? Jak mi się pojawia, zresztą dlatego zhype'owałem się turbo na Wesen, bo jak zobaczyłem, jak to pięknie wygląda, to stwierdziłem, że muszę to mieć i kupiłem 5 paczek podręczników, nieważne. W sensie i tak było bardziej opłacalne, ale nieważne. Ale no, Cyborga, nie? Chociażby ostatnio, dlatego obejrzałem, zobaczyłem, mam Morgborga, zobaczyłem, jakie to jest piękne, zobaczyłem, jak wyglądają grafiki cyborgowe i stwierdziłem, kurwa, biorę, nie? Po prostu dlatego, żeby to obejrzeć. Znaczy, gra się w to fajnie, bo zagrałem 2 sesje, gra się w to fajnie, to jest szybkie, przyjemne, wchodzisz do lochu, wychodzisz z lochu na takim klimacie cyberpunkowym, jest super, nie? Ale kwintesencją jest to, że to ładnie wygląda po prostu, nie? I tyle. To jest mój hype. To jest moje małe hype'owanie RPG.
Musisz inspirować po prostu. Grafikami albo czymkolwiek innym. To jest to, co mi na przykład podtrzymuje hype, jeżeli ja wiem, że jest coś, co jest naprawdę unikalnego. Chociażby grafiki, tak jak mówisz, to nie, czy tam świat opisane, czy tam, nie wiem, coś, co rozwiązuje mój problem, ale jeżeli tego nie ma, a system jest po prostu kolejną próbą zrobienia po prostu czegoś trochę inaczej, to mi się nie chce. Nie chcę mi się tym interesować. Od razu mi się wyłącza zainteresowanie.
Ogólnie to nie jest tylko w przypadku RPG-ów, ale nawet bardziej na przykład to jest widoczne. Generalnie ładne grafiki sprzedają rzeczy, tak? Ładne grafiki są tym elementem, który sprzedaje. Większość zbiórek tych wielomilionowych na planszówki to są zbiórki na gry, które mają absolutnie sztosowe grafiki. I to niekoniecznie chodzi o grafiki w finalnym produkcie, tylko grafiki promocyjne, tak? Grafiki różnego rodzaju wizualizacje, różnego rodzaju tego typu te elementy graficzne. No, ludzie w dużej mierze są wzrokowcami, więc to ma wpływ i to w przypadku naszym nas nakręca, tak? Tak jak w przypadku gier komputerowych, hype nakręca głównie trailer, tak? Ale trailer, żeby cię nakręcił na grę, wideo, musi być piękny. I to jest piękny i odpowiedni klimat budować. Więc tak jak zbudował się hype na przykład, nie wiem, na Cyberpunka pierwszym trailerem, tak? Tym jeszcze z Bullet Archive. On na swoje czasy był piękny, nie? Po prostu. Nie mówił ci nic o grze kompletnie. Nie mówił ci, o czym będzie gra, nie mówił ci, jaka będzie gra, jak będzie wyglądało, co w niej będzie. Mówił tylko ci, że będziesz miał grę Cyberpunk i puścił ci muzyczkę, której wtedy mało kto znał prawdopodobnie i pokazał ci jakieś elementy, ewentualnie jak znałeś oczywiście jakiś sposób papierowego RPG-a Cyberpunk, to pokazał ci jakieś elementy jako nawiązanie i to jest tyle, nie?
W ogóle jest tak, że wystarczy, znaczy w ogóle w tym świecie, co nie, sami wszyscy wiemy, reklamy 5 sekund musi cię zainteresować, żebyś w ogóle chciał cokolwiek dalej zrobić, więc jak wchodzisz na Kickstartera, to te pierwsze jedna grafika, dwie grafiki, czy właśnie tak jak mówisz, Diable, po prostu ten krótki teaser jakiś, nawet trailer nie jest, to jest kurczę 5, 10, 15 sekund z jakąś grafiką, trzema akordami muzycznymi i tyle, co nie? I jeżeli to cię zainteresuje, to ty przeczytasz więcej. I wtedy potrzebujesz kolejny zastrzyk tej adrenaliny, patrząc na to, że są na przykład zjebiste figurki, powiedzmy o tej planszówce, co nie? Wyprosione jakiś tam, nie wiem, projektant, albo wspaniały setting, albo w ogóle 5 artów pokazane. No i wtedy tak naprawdę otwiera się portfel i zaczynasz klikać, co nie? Klik, 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 bo teraz chcesz to kupić. No potem właśnie to wszystko opada, bo miałem 2 lata. Po 2 latach już ten art ci się obył. Masz go na pulpicie od 2 lat i już go zmieniłeś na koty.
W skafandrze kosmicznym.
To jest coś, co jest, ten moment, który zapytam, bo czy nie, ty finalnie jesteś, Rebel jest polskim wydawcą Nemesis?
Tak, Rebel jest dystrybutorem na cały świat Nemesis i Nemesis Lockdown.
Okej, więc w takim wypadku Nemesis jest jedna z tych gier, która miała absolutnie szczerą zbiórkę, tak? Nemesis zdobył tam tego Kickstartera szturma, z tego co pamiętam, i zrobił to jak najbardziej właśnie to. I Nemesis mimo wszystko nie umarł. Więc co zrobił wydawca? Co zrobiliście wy, żeby to nie umarło tak po prostu jako... Bo zbiórka wiadomo, zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy czeka się na dostawy z Chin, kurwa, nie wiadomo ile, a to wypierdala połowę planszówek, nie?
To nawet do tego stopnia, że wiesz, ja nie wsparłem Nemesisa, bo generalnie puste kieszenie i generalnie sobie stwierdziłem, że kiedyś kupię. I on tam już jest, nie? Ludzie w to grają. I ja dalej mam hype'a na to, że kiedyś to kurwa kupię, nie? Jakim cudem?
To jest bardzo trudno do powiedzenia tak, wiecie, jednym zdaniem. Przede wszystkim muszę od razu powiedzieć jedną rzecz, bo bym po prostu był hamem i prostakiem. To jest tak, że my współpracujemy z firmą Awaken Realms. To Awaken Realms robi tak naprawdę 90,9% przy kampaniach i tak dalej. My możemy służyć gdzieś tam sugestią, pomocą czy cokolwiek. Na przykład, nie wiem, ta sytuacja z muralem, co się na początku. To jest gdzieś tam nasza inicjatywa, a jednak tam wspólny budżet na to i tak dalej. Natomiast jednak za Kickstarter odpowiadają oni i to jest tak naprawdę ich sukces i im trzeba przybijać wszystkie możliwe piątki. Okay. Natomiast sytuacja jest tak, jak mówicie, można zrobić po prostu kampanię na początku, nie wiem, robisz kampanię 2 lata temu, ta kampania tam zżarła, wiecie, parę milionów dolarów i tak dalej, wszystko super. I po 2 latach okazuje się, że jak my dostajemy produkt do dystrybucji, to my też dalej hajpujemy i dalej tysiące, dziesiątki tysięcy na świecie się sprzedaje, pomimo tego, że właśnie przyszło 50, 60, 70 tysięcy do backersów, co nie? Więc to jest jakby ta ciekawostka. Wiecie co, przede wszystkim to jest tak, że jeżeli jest aktywna społeczność, która cały czas coś tworzy, coś buduje, bo wiecie, inaczej jest, kiedy, jakby trudno nawet wrócić do pierwszego Nemesisa, dlatego że pierwszy Nemesis to też, to były trochę inne czasy, co nie, bo teraz musimy mówić o tym, co jest w tym momencie. Na pewno Kickstarterowi pomaga to, jeżeli była jakaś wcześniej gra tego projektanta, jeżeli firma robi inne gry, jeżeli na przykład ja bym zrobił grę X, a potem chcę wydać grę Y, jeżeli w międzyczasie ta gra X dojdzie i ludzie będą mieli dobre opinie, będą się nią jarać, to też ten zajaranie będzie przechodzić na następną grę, czyli Dreadów w twoim przypadku. Nemesis był fajny, no był fajny. Ludzie mówili, że fajny, tak. Ludzie tworzą własne dodatki, robią, wiecie, filmiki z tego, jakieś tam zapiski i tak dalej. I wchodzi Nemesis Lockdown, wychodzi, wiecie, Kickstarter jest fajnie przygotowany. Przy okazji co chwilę publikujesz coś, no bo to jest też bardzo ważne, to jest to, co robi dużo też, nie wiem, czy u nas Black Monk i tak dalej. Co jakiś czas zawsze coś się pojawi o grze. Ty nie możesz o niej zapomnieć i to nie są rzeczy, które po prostu są, wiecie, oto rozgrywka, dziękuję. I czekasz 3 miesiące, mówisz, a to znowu rozgrywka, dziękuję. Nie, zawsze coś jest. Budujesz napięcie. A słuchajcie, bo to jest na przykład fajna kolejna rzecz. Dobrze, jest Kickstarter i zadajesz ludziom pytanie. Kochani, skoro zbieraliśmy już 1 000 000 dolarów, to wybierzcie, jaka rasa obcych będzie w pudełku. Głosujcie. A potem pokazujesz, jak się ich, jak pierwsze modele wychodzą z fabryki. Sprawiasz, bo to jest to, co na przykład mi bardzo zawsze zależało przy dedekach. To nie jest tak, że wydawca wydaje i mówi, dawać kasę. Bo my też się tym jaramy. My też chcemy, bo to jest to, my gadaliśmy sobie ostatnio z Edge'ami na temat tego, jaki to jest straszny dualizm wewnątrz, o czym walczymy. My jako RPGowcy, wszyscy w tym Edge'ach, u nas w Rebelu i tak dalej, my wszyscy chcielibyśmy wszystkie RPG wydawać, wszystko kupić i wszystko w ogóle sprzedawać. I w ogóle chcielibyśmy je wszystkie grać. A z drugiej strony masz tego biznesmena, który siedzi i mówi, czekaj, czekaj, ale to chyba się nie sprzeda, a to ten, ale poczekaj, to musi się tam spiąć i tak dalej. Ale jednak są pewne elementy wspaniałe, takie jak jeżeli masz artystę, który właśnie modeluje figurki, możesz pokazać jego pracę, możesz pokazać pracę fabryki, jak wychodzą pierwsze, wiecie, modele, jak wychodzą, nie wiem, pierwsza dostawa. Jak takie rzeczy pokazujesz, to ta osoba, która kupiła, wsparła, ona żyje tym. bo co chwilę dostaję informacje. O Jezu, już figurki są. Jezu, jak to fajnie wygląda. A tu farbki, a tu jakiś partner, coś się dzieje. Te rzeczy po prostu sprawiają, że to nie jest tak, że tylko firma czeka na pieniądze, bo już je dostała jakby i tak dalej i czeka po prostu, żeby wysłać tym ludziom te gry, no bo przecież już tak zrobiliśmy. Tylko wspólnie jaramy się razem z klientami tym, że ta gra zaraz będzie, to jest nasze wspólne dziecko, bo gdyby nie oni, to ja bym tej gry nie wydał. To jest jakby ten nastrój jest chyba najważniejszy w Kickstarterze, który umyka trochę coraz przez to, że niektóre firmy uznały, że Kickstarter to jest przedsprzedaż. Jeżeli traktujesz to jako wspólne budowanie hype'u, wspólne budowanie wspaniałego przeżycia, moim zdaniem to jest sukces.
Tak, a czy generalnie problem jest to, że tu mieliśmy ostatnio kiedyś odcinek o zbiórkach i to akurat powiedział, z tego co pamiętam, Darken u nas. Większość ludzi, która robi zbiórki, nie zdaje sobie sprawy, że koniec zbiórki to tak naprawdę początek pracy.
Początek pracy. No, tak. Ja właśnie ostatnio robiłem wywiady z ludźmi od Stoporów, którzy wydali Earthdowna. Też pytałem się, jak to wygląda czy z tą pracą, czy oni już mają wszystko zrobione, czy tak ze sobą i tak dalej. Oni absolutnie, na szczęście dla gry i dla nich, byli przekonani i wiedzieli o tym, że to się tak naprawdę dopiero wszystko zacznie, jak skończy się kampania, wszystko będzie zamknięte i to dopiero ruszą z kopyta z tym, co się dzieje dookoła. Ale mi się wydaje, że gdzieś tam w tym naszym polskim RPG-ówku mamy dość, że tak nazwę, jeśli chodzi o RPG, które firmy wydają, to w miarę większość, może nie wiem, może kogoś nie kojarzę, żeby było inaczej, ale większość tych firm, które wydaje RPG, ma takie zdrowe podejście właśnie do tego budowania tej wspólnej relacji, nie? Że ten hype jest w miarę podtrzymywany, co widać, że rzeczywiście u Black Monków, którzy wydają coś, pojawiają się kanały, które robią rzeczy, to jest wszystko multishare'owane, tak samo Rebel, wszystko się tam gdzieś tam przewija, wyszerujecie ludzi, którzy coś robią i to gdzieś tam się pojawia. Znaczy pojawiają się materiały, które nie są wasze po prostu, nie?
Ja się tutaj nie zgodzę. Nie każdy ma siłę przerobową, jakąś większą liczbę osób, która byłaby w stanie tutaj cokolwiek zrobić. Przykładowo, Rebel, Black Monk to są naprawdę duże firmy, tak? To są firmy, które zatrudniają na polski rynek RPG-owy oczywiście, tak? To są ogromne firmy na polski rynek RPG-owy, które zatrudniają duże ilości osób, tak? Sting. Sting jest jedną formą działalnością gospodarczą. Sting, tak, nie ma możliwości, Sting nie ma możliwości, żeby za każdym razem coś takiego zrobić. Sting ma czasami problemy z tym, żeby ten hype utrzymać. Nie mam tutaj jednego absolutnie pretensji. On stara się mieć do tego osoby, które się temu zajmą, ale on robi to sam, tak? On już sam fakt, że dystrybucją Stinga zajmuje się Alice, tak? On stara się jak najbardziej, co bardziej upierdliwe elementy swojej pracy zrzucić na kogoś innego, tak? Bo jako jedna osoba, to podejrzewam, on nie ma aż tyle zarobku z tego, z tych RPG-ów, żeby mógł z tego wyżyć, nie?
No i nie, no pewnie tak.
Robi coś innego dodatkowo jeszcze poza RPG-ami, więc...
No, mam nadzieję.
Bo inaczej to nie, ja wątpię, że go stać na spodnie z bazaru.
Ja wam powiem ciekawostkę przy okazji odnośnie tej One Man Army i w ogóle. U nas, tak sobie tak już mówiąc, odsłaniając trochę, u nas w Rebelu pracuje teraz ponad 100 osób. To zajmujemy się jakby tam tymi wszystkimi rzeczami, więc rzeczywiście jesteśmy w porze. Natomiast jest jedna ciekawostka. To wyliczyliśmy sobie dzisiaj nawet. My aktualnie w ofercie gier, które mają logo wydawnictwa Rebel, mamy ponad 400. Więc my w danym momencie oferujemy ponad 400 produktów, które mają tylko napis Rebel. Plus oczywiście jesteśmy hurtowią tam dla innych rzeczy i tak dalej.
Tak, dystrybutorem i tak dalej, Boże jasny.
120 gier rocznie robimy premiery i teraz policzcie sobie te 500 rzeczy i 365 dni i w tym jest produkt, który jest RPG-iem. I u nas tak dokładnie na tyle osób rozdziela się jakby praca nad grami fabularnymi. Możemy mieć dobrą, bardzo dobrą ekipę, która tłumaczy, wiecie, lokalizuje, tam nad tym siedzi. Natomiast u nas w Rebelu tak naprawdę RPG-ami zajmuję się ja, jeżeli chodzi o takie rzeczy tam koordynacyjne i tak dalej, dlatego że u nas specjalizacje są bardzo wyraźnie podzielone. To nie jest tak, że wiecie, ja mogę zajmować się marketingiem, tam jakimś tam ewentualnym wyborem i tak dalej. Mamy Paulinę, która zajmuje się koordynacją działu książkowego, który nie jest tylko RPG-ami, ale także innymi produktami. Mamy, wiecie, redaktorów, naczelnik i tak dalej, ale generalnie większość Rebela, te 90, myślę, 5, 6, 7% to są gry planszowe. I to jest taka właśnie ciekawostka, tak jak mówisz, Diable, że jest bardzo duża firma i mamy zasoby, mamy, wiecie, grafików, jakichś tam ludzi, czasem można zrobić cały dzień, że 5 osób siedzi i robi, wiecie, hype dla innej gry, ale to jest też taka ciekawostka, że dla nas Rebelu to była taka niespodzianka, że my zaczęliśmy robić D&D, bo bardzo chcieliśmy, ale jakby zaangażowaniem zrobiliśmy znacznie więcej niż marzyliśmy sobie wcześniej, bo się wszyscy tak strasznie tym zajaraliśmy.
Kurde. Nice. Ale właśnie jeszcze wracając do Stinga, znaczy, bo generalnie historię historiami, to ten One Man Army wychodzi, jakby tutaj widać, tylko że tutaj jest One Man Army, który schował się w korpo, powiedzmy, w sensie w dużej firmie.
Bez przesady, ale tak, ale to jest, nie, to jest naprawdę, wiecie co, to jest bardzo duża ciekawostka, bo czasami mam wrażenie, że jak rozmawiam z ludźmi, to jest tak, że ludziom się wydaje, że ten człowiek, co odpisał tutaj i ten człowiek, co odpisał tam i ten rebel, co odpisał tam i ten człowiek, co robił tu, to jest, wiecie, 17 osób w rebelu siedzących w dziale RPG i tłukących, wiecie, wszystko. A to wygląda tak po prostu, wiecie, wyobraźcie sobie, że jesteście w waszych firmach, jeżeli pracujecie w jakimś korpo i wiecie, że macie swoje poletko, to jest tak samo u nas, to jest poletko RPG-owe, mamy poletko dużych gier, małych gier, imprezowych gier, rodzinnych gier, po prostu tak się trochę dzieli.
No jasne, no to biznes jest biznes, nie? Jakby każdy ma swoje targety, każdy ma jakieś swoje tam tereny, na które sobie wchodzisz, byleby sprzedać, no bo jednak nie ukrywajmy, to firma jest po to, żeby głównie zarobić i przeżyć, a zabawa przy tym jest fajnym bonusem, ale nie ukrywajmy się, że na samej zabawie to nikt by nie przeżył. Natomiast właśnie, jeszcze wracając, no właśnie, jak to, nie? Wracając na szybko tylko do Stinga, bo Sting generalnie, tak powiedziałeś, Diable jest jednoosobową armią i tam podejrzewam, że pracuje na pełen etat i dodatkowo sobie robi RPG-szki, które wydaje, kiedy ma możliwość i próbuje pomóc sobie innymi ludźmi, innymi wydawnictwami, innymi firmami, ale prosty ruch, który mi się strasznie podobał, to było po prostu ogłoszenie, że jeżeli robicie coś, drodzy twórcy, przez TWU, w internecie, to ten, to dajcie znać i wrzucimy was gdzieś tam na jakąś zbiorczą grupę czy na stronę, czy nie pamiętam, gdzie on tam napisał, że to będzie wrzucał, ale po prostu jeżeli robicie nasze rzeczy, pokazujecie nasze gry, czy gracie w nasze gry, czy cokolwiek innego, czy w moje, sam Stinga, no to dajcie znać i ja po prostu was pokażę, nie? To jest takie moje dziękuję dla was, moje takie fajnie, że ktoś gra, nie? To nie jest dużo, ale to jest bardzo dużo z mojej perspektywy. To jest takie naprawdę, wiesz, zrobił tyle, ile potrafił. I w bardzo dobry sposób, moim zdaniem, nie? To jest takie też spoko nakręcanie hype'u, bo ludzie, jakby wydaje mi się, że jak ludzie widzą, jakby mamy prawie 300 fanpage'y RPG-owych w Polsce, nie? Nie ukrywając. Więc jeżeli ludzie widzą i ich rośnie coraz więcej, że wydawnictwa starają się po prostu gdzieś tam szerować po prostu posty, gdzieś tam powiedzieć, ej, dzięki, wysłać podręcznik, cokolwiek, jakieś drobne rzeczy, no to się chce.
Tak?
No. Wydawcy, wiem, ja tak
wydawcy takie rzeczy robią? Wiesz co, wydaje mi się akurat, że wydawcy mają różne podejście do szerowania, nie szerowania. Plus akurat samo szerowanie, nie wiem, jakiejś pracy, jakiejś sesji RPG, to jest akurat, szczerze mówiąc, działalność, która nie ma zbyt wielkiego wpływu na budowanie hype'u. Ja chciałem przypomnieć, że sesja RPG, nagranie sesji RPG nie jest wcale dobrym materiałem promocyjnym produktu. Jesion się bardzo boleśnie o tym przekonał przy Genesis.
Ale dlaczego? Nie no, słuchajcie. Moim zdaniem, słuchajcie, to jest w ogóle niesamowita sytuacja. Ja powiem wam tak. My na przykład zupełnie myślimy w inny sposób o Genesisie. Naszym zadaniem przy Genesisie jest wprowadzanie, wiadomo, ci, którzy siedzą w RPG-ach długo, no to oni albo już generalnie mają opinię o Genesisie najpewniej, więc tak naprawdę oni sobie ją wypracują. Nieważne, czy obejrzą sesję, czy nie. To, tak jak mówisz, Diable, sesja nie ma wtedy żadnego znaczenia. I tak naprawdę, i tak wiemy, że sesje nie służą do tego, żeby przedstawić mechanikę w pełni i nauczyć ludzi grać. Absolutnie nie. To po prostu jest interpretacja jakiejś zabawy i pokazanie jakichś elementów frajdy przy grze, ale tak naprawdę wszyscy wiemy, że to dużo zależy od chemii stołu i zależy od dnia, godziny, cokolwiek. A zresztą to, że się dobrze bawisz, nie znaczy, że dobrze się to ogląda. Ale z drugiej strony, naszym w ogóle celem jest to, że my chcemy uderzyć tak naprawdę gdzieś tam, pokazać w świadomości gamerów, ale planszówkowych i komputerowych. To, że jest coś takiego jak Genesis i nam zależy na crossach, właśnie na takich rzeczach. Na crossach pod tytułem weźmy Nemezisa, bo ludzie kupili tego Nemezisa wielokrotnie i wiedzą i lubią to. Lubią klimat tego wszystkiego, co tam jest i zróbmy im sesję, zróbmy im jakieś pokazanie chociaż, że tak można się bawić. I my w tą stronę idziemy, stąd też na Gospodzie RPG teraz pojawił się Everdell, bo my wiemy, że takiego czegoś u nas w Polsce na razie za bardzo nie ma. Więc
to jest bardzo dobry ruch.
My idziemy w tym kierunku i my idziemy troszeczkę pod prąd, tak jak Diabeł widzisz. My trochę pod prąd staramy się robić.
Znaczy, ja bardziej pod kątem, nie wiem, czy kiedykolwiek interesowałeś się, jaka jest średnia oglądalność, długość oglądania sesji RPG na kanałach RPG-owych.
Miałem dane też od jednego z kolegów, którzy tutaj, o których już tutaj wspominaliśmy. Ja wiem, że to nie jest duże, zresztą ja też zajmuję się kanałem YouTube Rebela i ja wiem, że większość rzeczy wygląda tak. I to po prostu tak wygląda. Albo tak, bo coś jeszcze na koniec masz zaplanowane. To jest oczywiste. Dlatego te pierwsze 5 tak, tak. minut jest cały czas wszędzie kluczowe.
Dokładnie tak. Bo generalnie o to chodzi właśnie, że sesja RPG, mam nagranie 4-godzinne, 3-godzinne, tak, na YouTubie, których większość ludzi tak obejrzy 10 minut maksymalnie. Jeśli no. w ogóle.
Dokładnie. Znaczy, to jest zupełnie inne medium, nie? Jakby sesje. Jakby z punktu widzenia YouTube'a to jest dwa rodzaje materiałów, które działają. To są krótkie materiały, które przyciągną ci ludzi do kanału. Takie krótkie, 5 minut max. Może 20, dobra, może 20 minut. Nie? I długie materiały typu tam właśnie kampania 49 godzin w coś tam, które mają ci tych widzów na kanale zatrzymać, bo jak ktoś już zacznie, to powinien to pociągnąć dalej, o ile jest zainteresowany tematem, nie? Ale jakby taka kampania 49 odcinek nie przyciągnie się ludzi, tym bardziej, że prawdopodobnie ktoś zobaczy tą kampanię od 49 odcinka, bo akurat teraz wejdzie, kiedy ją nagrywasz, nie?
I no tak,
na 49
tak.
odcinku powie, oho, co?
I wiecie, jest jeszcze jedna rzecz ciekawostkowo. Jest jeszcze taki mały społeczny dowód słuszności. Jeżeli ja widzę, że jest jakiś RPG, który został wydany pół roku temu i sobie robię do niego research. Mówię tam, wiecie, za granicą robię research firmowo, że tak powiem. Słyszałem, że jest jakiś taki RPG, może byłby fajny. Ja wrzucam to sobie na YouTube'a, wrzucam to sobie w internet. Widzę, że absolutnie nikt do tego nic nie nagrywa, nikt do tego nic nie zrobił, a on jest od pół roku po premiery, to mam pewne przekonanie w głowie na start, że być może jeżeli miałbym 5 RPG-ów do sprawdzenia, a ty nie miałby żadnej sesji, to generalnie nawet nie muszę jej obejrzeć, bo już wiem, zostałem właśnie przekonany, że się tym nikt nie zainteresował, czyli nie zahypował nikogo na tyle. Jeżeli będziemy mieli w przypadku, nie wiem, DDK-ów, 30, jak piszesz, Dungeons and Dragons, edycja polska na YouTubie i wyjdzie ci 35 kanałów, to każdy ma chociaż 2 sesje, to masz takie wrażenie, że kurwa, wszyscy w to grają.
No, to jest to.
Tak, to jest chyba ten, bo ja pisałem o tym ostatnio odnośnie podśmiechiwania się trochę, że teraz wszyscy grają w horror w Orient Expressie, tak? Bo co nie spojrzę na moją ścianę, to co drugi kanał nagrywa tę kampanię i to jest oczywiście super i fajne, nie? Ale tak faktem pod kątem tej marketingowy i hype'owy właśnie przekaz tego jest taki, nie chodzi o to, żebyś to obejrzał, tylko żebyś widział, że ludzie w to grają. I to jest... To jest to, nie?
Tak.
To jest odpowiednik tego, że idziesz na halę na Genconie czy gdziekolwiek i widzisz, że wszyscy grają w jakiś system i ty też chciałbyś zagrać, chociażby tak. Wszyscy grają. Nie musisz nawet słyszeć, jak oni grają. Wystarczy,
to
że
jest to. Znaczy, to jest ta zasada, że jeżeli, wiesz, 5 osób patrzy się w jakiś punkt w przestrzeni, to też się na niego spojrzysz po prostu, żeby zobaczyć, na co się patrzą, nie? Bardzo proste.
To Superman.
To tak, ale no generalnie...
Nie, to Geralt z Rivii.
O co chodzi. Jezus, nie, Geralta tego nie bierzmy. No ale tak rzeczywiście tak jest, nie? Że teraz wszyscy grają w ten horror w Orient Expressie. Podejrzewam, że jak wejdzie się na tę sesję, się popatrzy na nie, to każda jest zupełnie inna, każdy używa innej części mechaniki, inaczej do tego podchodzi, używa innych fragmentów z podręcznika i tak dalej. No ale generalnie wielkim wytłuszczonym drukiem na pierwszej stronie czy na miniaturce masz horror w Orient Expressie ze Cthulhu. I to wystarczy, absolutnie, nie? Jakby już ludzie wchodzą, widząc 100 tysięcy materiałów, w których mogą sobie przebierać, mają w głowie takie, kurde, to ja też chcę, nie?
Wracając jeszcze od tego, jak dobrą bądź niedobrą robią robotę polscy wydawcy, to jako, że ja nie jestem zwykle zahypowany jako specjalnie na Maxa i patrzę na to z boku, mam jednak odmienne zdanie Dredu i wydaje mi się, że duży wydawca, mając duże środki i duże możliwości, robi to dobrze, bo ma siłą rzeczy ludzi, którzy są tym zająć. Mniejsi wydawcy mają problem i jest to niestety widoczne. Nie jest to oczywiście problem, że mamy do nich pretensje z tego powodu, że to robią źle czy coś w stylu, tylko jest to element, który niestety, no, nie mając dużych środków i dużego zaplecza zasobów ludzkich, tak, wspaniałego, pięknego słowa, mają z tym po prostu większy problem, żeby ten hype utrzymać i też na przykład jeśli chodzi o cykle, na przykład idealnie przykładem jest tutaj parę wydawców typu Hengal. Hengal jest w stanie hype'ować tylko jeden system naraz, bo więcej już po prostu brakuje im mocy.
Tak, to prawda, nie? Jakby tu się z tym muszę zgodzić, że ten horror w Orient Expressie, o którym mówiliśmy, no prawdopodobnie nie ukrywajmy, że 90% ludzi na polskim YouTubie gra ten scenariusz dlatego, że dostało podręcznik w jakiś sposób, tak? Czy kupiło, czy dostało przedpremierowo, czy dogadali się z Black Monkiem, jakkolwiek,
znaczy, wydaje mi się, że część na pewno musiała dostać podręcznik i zaczęła od tego, natomiast część zaraziła się tym i zaczęła robić to samo też, bo stwierdzi, ej, wszyscy grają, my też to zróbmy.
Ja. I teraz przechodząc do tego, wracając do tego Hengala tutaj, no Hengal podejrzewam, że ma dużo mniejsze możliwości, w sensie nie wyśle ci aż tylu podręczników za darmo, co Black Monk jest w stanie bez uszczerbku na zdrowie, nie? Mam takie wrażenie. PDF-y? Jo. Nie?
Wszystko zależy, komu darmowe. Wysyłasz, jaką on ma siłę przebicia i jak bardzo on chce to zrobić, tak? I znaczy, przykładowo, że... jak puścisz podręczniki do baniaka z założeniem, że on coś z tym zrobi, to jest spora szansa, że to się rozleje i będą inni próbowali, tak? Baniaka, nie wiem, gospody, są, jest parę tych dużych kanałów, które generalnie mają faktycznie już status jakiś influencerski, tak? Nie mówimy tutaj o kanałach typu Diabelskie Abercety czy RP Gubek z całym szacunkiem dla nas, bo my jesteśmy w stanie zaradzić paru swoich widzów co najwyżej. Mój sukces osobisty to przekonałem łącznie 4 osoby do zagrania w Numenerę.
To się szanuje.
Tak. Powiększyłeś bazę graczy Numenery 5-krotnie.
Tak.
Idealnie.
Dokładnie. Więc generalnie chodzi o to tylko i wyłącznie. Nie mam tej pretensji, nie chcę ich oceniać w ten sposób negatywnie, niech tego nikt nie odbiera w ten sposób. Po prostu to jest kwestia czystego faktu, że te wydawnictwa mają mniejsze możliwości, więc ten hype na ich produkty, które już wyszły albo które dopiero będą wychodziły, które są teraz w czasie produkcji, tak? Na przykład, umiera, bo Hengal zrobił już zbiórkę, zbiórka się skończyła. Teraz musi zająć się kolejną zbiórką, żeby dofinansować ewentualnie. Jest to bardzo możliwe, że każda kolejna zbiórka to nie jest żaden, żeby nie było, to nie jest żadna piramida finansowa. Tak często robią wydawnictwa, że kolejna zbiórka pomaga w finansowaniu normalnej działalności firmy, tak? No i tak jest niestety, jeśli chodzi o małe firmy, małe firmy RPG-owe, tak to działa niestety, nie?
No. Ja dużych też tak działa. Ciekawostkę, tylko no. Jedną rzecz, jako takie dopełnienie tematu dla widzów. Słuchajcie, jeżeli dosłownie ten temat odnośnie tego recenzenci, na ile to wpływa i tak dalej, wydaje mi się, że z 2 albo 3 lata temu w dziale planszowym został poruszony i został poruszony nie przez nikogo innego, bo ja bym w ogóle do tego tematu nie wracał, gdyby nie fakt, że ten temat został poruszony przez tego Ignacego który zrobił taki temat pod tytułem, że recenzenci mają zdrowe zasięgi i w ogóle to nie wpływa na nic. Recenzenci. I mu odpowiedział bardzo rzeczowo, bardzo fajnie Game Troll TV, czyli Piotr Jasik, czyli jeden z większych kanałów recenzenckich w świecie planszówkowym. I powiem wam, że tu absolutnie nie wybierając, kto ma rację, nie ma racji, bo wiadomo, że zawsze on jest gdzieś mniej więcej po środku. Natomiast
ale Ciebie nigdy nie ma racji.
Do tego dyskursu sobie wrócić, bo to jest taka godzinka i zobaczycie całą rozmowę tylko i wyłącznie o tym, na ile coś może wpłynąć, na ile może wpłynąć. I wiecie co, szczerze, tak jak ja sobie teraz o tym myślę, to ma dużo racji, by to nawet teraz w świecie RPG-owym, bo to jest po prostu taka jakaś świadomość konsumencka, powiedzmy.
Okej.
Okay. Przepraszam, że tak...
Wprowadziłeś taką głęboką myśl i teraz po prostu siedzimy, kminiemy, co z tym fantem zrobić, ale no tak.
Nie, tak. Generalnie jak Trzewik się zna na pewno na wielu rzeczach, tak akurat wydaje mi się, że znanie się Trzewiku na marketingu jest jednak jego nie najmocniejszą stroną. Kiedy przypomnijmy sobie, jak bardzo fajnie...
Obie rzeczy.
Przypominam po prostu wszystkim, jak bardzo fajnie Trzewiczek hypował swoje produkty, kiedy ktoś krytykował. Mówię tutaj o czasach Neuroshimy. Jestem bardzo na bieżąco, bo sobie przygotowuję właśnie materiał odnośnie historii Neuroshimy i poczytałem sobie bardzo dużo fajnych wpisów Ignacego na temat tego, jak reagują fani i co napisali fani, i jak on reaguje na to, co napisali fani. Ja bym bardzo prosił Ignacego, żeby starał się zachować wypowiedzi PR-owe dla innych osób w swojej firmie. Aż się popłakał Jesion. Nie mogę powiedzieć złego słowa, bo to kolega z podwórka, tak, więc...
Temat wtedy został bardzo fajnie poruszony i tak naprawdę warto obejrzeć obie strony, bo to jest perspektywa właśnie wydawcy, perspektywa powiedzmy recenzenta i to takiego z naszej perspektywy, jakbyśmy rozmawiali z jednym z największych i tam naprawdę są dziesiątki tysięcy osób i teraz jeżeli nakłady planszówkowe są wiecie 2, 3, 4, 5 tysięcy sztuk i mówi ktoś, kto ma ponad 10 tysięcy stałych subskrybentów, że coś na przykład działa albo nie działa i versus jeden z topowych wydawców mówi działa czy nie działa, to jest po prostu bardzo ciekawa dyskusja powiedzmy na dwóch różnych materiałach filmowych, dlatego warto sobie to odświeżyć, już nie wchodząc w to, kto miał rację.
Okej. Ale to jeszcze generalnie rzecz biorąc odnośnie właśnie tego zasięgowania się i zarażania się i tego, co na sobie mogą wydawnictwa pozwolić, też mniejsze wydawnictwa mi się też wydaje inaczej, perspektywa, Pyrkon, nie? Stoi sobie stoisko, duże wydawnictwo, albo w sensie takie, które ma jakieś tam większe fundusze, nie z jednoosobową działalnością, tylko gdzieś tam może sobie pozwolić na trochę więcej wywalonego pieniądza w papier, rzuca we mnie na przykład starterem, nie? Tej Pozdro dla Żaby i Twilight Imperium, którym dostałem w twarz prawie. No ale generalnie dostałem, nie? Dostałem od Żaby i mówi, graj w to, a ja mówię, dobrze, Żabo, nie? No i generalnie siedzę, przeczytałem, moja żona się też z tym zachwyciła, no generalnie będzie pewnie jakoś, jak tylko znajdę moment i spoko, nie? I zaraz zostanę następnym od tego samego wydawnictwa albo kolejnego, większego, albo następnym, ale przyjdzie takie mniejsze wydawnictwo, powie, ty, słuchaj, wiesz, głupia sprawa, będziemy wydawali grę, mam taką broszurkę dla ciebie w PDF-ie, nie? Jakby, no to są zasięgi, też jakby ten hype wychodzi gorzej, pytanie, czy to jest kwestia tego, że ktoś na przykład źle inwestuje, czy źle do tego podchodzi, czy ma za mało charyzmy? Czy da się coś z tym zrobić? Znaczy, bo mniejsze wydawnictwa notabene mają mniejszy kaliber, nie?
Ja powiem ci tak, generalnie jak ja bym wydawał rzeczy, to absolutnie nie szedłbym do ciebie. Bo ja wystarczy, że ci powiem słowo i ty zaczniesz sam hajpować tak po prostu, bo ty jesteś człowiekiem, który po prostu łatwo hajpuje. I twoi widzowie to wiedzą.
Nie. Jest jedna bardzo ważna rzecz. Ja hajpuję bardzo dużo rzeczy, a tych rzeczy, których nie lubię, po prostu o nich nie wspominam, dlatego nie widać u mnie, że coś jest na nie.
Dredu, ile razy mówiłeś sam, że ty nie masz opinii, że ty się nie
prawda.
Znasz.
To prawda, bardzo często nie mam opinii, bardzo często się nie znam, ale jak już mam opinię, to zazwyczaj dobrą, znaczy w sensie ja takiej mówię.
Tak trzeba żyć.
Nie.
Te złe rzeczy się zostawia na półkach z tyłu, nie?
Czekaj, czy tam leżą dedeki?
Nie, dedeki są spoko.
Nie tylko.
Nie, tam jest bardzo dużo rzeczy fajnych.
Tak, Karczmarz też dużo rzeczy hajpuje, a kończy z Zero Engine.
Prawda, nie?
To brzmi, ale to jest też zabawne. Właśnie, czyli taka promocja, zagramy sesję RPG w system, który chcemy zahajpować, ale tak naprawdę wyrywamy mechanikę i wrzucamy swoją, nie? To właśnie. Jest to, co mówił Jesion, że generalnie masz swoją mechanikę, która ci pasuje. No ale w takim wypadku, jako potencjalny kupujący, przykładowo Wiedźmin, nie? Wiedźmin będzie, bo wiesz, na Karczmarza, więc Karczmarz robi Wiedźmina na Year Zero Engine. Czy generalnie, pytanie jest takie, a to musiałbym tak naprawdę zapytać Kopernikusa bezpośrednio, czy sesja tego typu, że właśnie zagrasz w Wiedźmina, ale z inną mechaniką, mimo wszystko przekłada się jakoś na hajpowanie tego Wiedźmina od Tarsarianów, tak?
To jeszcze inaczej, przeparafrazujmy to, żeby Rebel mógł się wypowiedzieć, nie no, żartuję. Ale w sensie, generalnie, co byś zrobił, Jesion, gdybyś miał sytuację, w której mówisz komuś, ej, wypuszczamy sobie Genesis, nie? Ja bym chciał, żebyś mi ten Genesis, albo nie, czekaj, wróćmy do Dedeki.
Genesis to jest zły pomysł, bo Genesis jest mechaniką w miarę uniwersalną.
Tak, ale nie,
więc...
właśnie, wróćmy do Dedeki, będzie bardziej łatwiej sparafrazować. Wypuszczamy Dungeons and Dragons, nie? Będziemy mieli tam, nie wiem, Dragon Heista, powiedzmy, wypuszczamy, nie? Czy jesteś w stanie poprowadzić mi coś, przychodzi do takiego, nie wiem, youtubera, milion subskrypcji, nie? Płacisz mu pieniądze i mówisz, hajpuj mi to. A on ci mówi, spoko. Bierze podręcznik i mówi, ale to są dedeczki, więc generalnie prowadzi ci Dragon Heista na Year Zero Engine, bo było mu prościej, łatwiej, cokolwiek, nie? Jakby dowolne wytłumaczenie. I ty na to patrzysz, ludzie na to patrzą, tam jest kilkaset tysięcy ludzi, którzy to obserwują, pewnie je kupią, pewnie część powie, ale to nie to samo. Jak byś się do tego odniósł? Jaka jest twoja perspektywa na to?
Ja ci powiem, ja nie chciałem ci przerywać, ale ja mam nawet dokładny przykład podobnej sytuacji, w której mi zostało zarzucone, że coś tam źle wymyśliłem, że może to było zbyt nie w porządku. Mianowicie mieliśmy taką dyskusję z Michałem Bańką, czyli z Baniakiem Baniaka, na temat tego, żeby dedeczki u niego się pojawiły na kanale. On bardzo nie chciał. Była tam taka rozmowa pod tytułem, że słuchaj, u nas nie ma dedeków, więc raczej się nie pojawią. No i w końcu pojawiła się sesja. W naszej rozmowie wynikało z tego, ja powiedziałem wprost, słuchaj, mnie nie interesuje, żebyś przeczytał cały podręcznik. Ja nawet nie chciałbym ci go wysyłać. Masz starter. Ja bym chciał, żebyś prowadził na zasadach ze startera. Jeżeli zobaczysz, że jakaś zasada nie działa, nie widzisz jej w starterze, nawet jeżeli masz w głowie świadomość, że ona istnieje w głównym podręczniku, zrób jak uważasz. Nie musisz znać wszystkich zasad, zaimprowizuj. Z naszej perspektywy to chodzi o to, że tak jak mówiłeś, Diable, wcześniej, sesja RPG nie sprzedaje jako całość materiału, nie sprzedaje gry. To chodzi o to przede wszystkim, po co ty w ogóle zlecasz takie coś? Jeżeli ja zlecałem makabryczne rzuty termosem i bardzo chcieliśmy, żeby to działało w ten sposób, mi zależało na tym, żeby było sporo materiałów, które generalnie pokazują dwie rzeczy. Jedną rzecz, że możesz wziąć... Właśnie, pierwsza rzecz to było z mojej perspektywy, że bierzesz ten Genesis, wywalasz 3/4 z tego rzeczy, cokolwiek, żeby po prostu pokazać chociaż jeden element gry, który akurat tę konkretną ekipę jara. To była jakaś jedna rzecz, która nas interesowała. Druga rzecz, może tak być, że chcesz pokazać po prostu szeroki wachlarz. Jeżeli wybierasz Dragon Heista i chcesz pokazać po prostu historię w Dragon Heiście, to nawet dla mnie może nie być jednego rzutu kostką. Jeżeli chcę pokazać historię w Dragon Heiście, bo ona jest najważniejszym elementem gry, to wtedy po prostu robię tak naprawdę, wiecie co, nawet słuchowisko.
Okay.
Słuchowisko byłoby dobrym pomysłem, aczkolwiek też znowu bardzo hermetycznym, tak? Bo słuchowiska...
Ale wiecie, mieliśmy na przykład do Nemezisa jedną z rzeczy, którą chcieliśmy zrobić do planszówki, no ale dobra, zrobimy taki jakby przekład tego trochę. Jednym z pomysłów było to, żeby nagrać aktorsko 5 odcinków po takie 90 sekund 120, żeby łącznie zrobić z tego 5 do 10 minut, które byśmy puszczali jako reklamę w radio. Myśmy wykupywali konkretne bloki jeden po drugim, że jeżeli ty słuchasz radia, to 5 reklam pod rząd, te po minutę, to będzie jedna scena z tego i ty nie pokazujesz mechaniki gry, figurek, grafik, niczego, ale przekazujesz to, co chciałbyś. Marketingu nie polega tylko o tym, że pokazujesz jedną cechę. Ty wybierasz sobie ileś cech i konkretnie wybierasz narzędzia, żeby to pokazywać. Może się okazać, że coś nie trafia. Może się okazać, że to nie był dobry moment, a może się okazać, że nie wiem, osoba, która to zleciłeś, nie zrobiła tego odpowiednio dobrze. Albo może po prostu nie trafiłeś z tym, a może po prostu rzecz, którą promujesz, nie jest dobra. Ale generalnie dobrze jest sobie odpowiedzieć na pytanie, po co ja to w ogóle chcę zrobić? Po co mi jest potrzebna sesja? Jeżeli ja bym chciał, żeby ktoś Klątwę Strada poprowadził i mnie zupełnie nie interesuje to, że on tam gra dobrze mechaniką, ja bym powiedział swoje stare, mnie interesuje wstęp, on robi klimat, zrób go. I nawet może nie być stołu i rzutów. A z drugiej strony ja chcę pokazać mechanikę. Przy Genesisie często chodzi o to, żeby pokazać chociaż jeden element. Teraz przy kolejnych sesjach pokazujemy, tak jak widać przy Everdenu na przykład, już więcej. Przy Nemezisie też będzie jeszcze więcej. Chodzi o taki moment, w którym my już chcemy pokazać mechanikę, że ona potrafi utrzymać zabawę przy stole. Zakładamy, że te osoby są już bardziej świadome jako odbiorca i tam też je targetujemy.
Fair. A jeszcze jedna taka perspektywa właśnie odnośnie tego Baniaka, tego nieszczęsnego, o którym już zaczęliśmy rozmawiać, bo Baniak ma tendencję do tego, że coś zrobi i wszyscy o tym mówią, nie? Jakby zrobi coś źle i wszyscy o tym mówią. Czy jakby przenosząc to na inne media, na innych ludzi, na inne sytuacje, czy to nie jest też tak naprawdę, że jeżeli ktoś coś zrobi i spieprzy, w sensie na przykład, nie wiem, albo zrobi coś nie tak, jak powinno być zrobione, na przykład... Karczmarz zrobił Wiedźka na Mutant Year Zero. Czy to nie jest tak, że to i tak po prostu nakręca hype'a, bo ludzie zaczynają o tym trąbić?
Nie. Dreddu, okej, absolutnie. Każdy marketingowiec powie ci z miejsca jedną rzecz. Nie reklama typu, nieważne jak mówią, byleby mówili, nie jest dobrą reklamą.
Znaczy, ja mówię, że jest, ale...
Nie na produkty tego typu.
Okej.
No, więc tutaj, generalnie, tak, jeśli Baniak wywoła, nie wiem, aferę swoim railroadem, albo Baniak wywoła aferę złym rozumieniem zasady, albo cokolwiek innego, to nie jest dobre dla nikogo. To nie jest dobre dla środowiska, to nie jest dobre dla wydawcy, to nie jest dobre dla Baniaka. Jedne to, że mieszkamy w Polsce i w Polsce trochę więcej uchodzi niż na Zachodzie. Pomyśl sobie w ten sposób. To, co robi Baniak, takie żarty, które pojawiają się u Baniaka, ale na Zachodzie. Jak szybko by go skancelowano? W skali od 0 do 10. 21-37.
Tak, 21-37, dokładnie.
Taka jest prawda.
Ciekawostkę, też domykając ten może temat, zostawiając już Michała w tyle, ja wam powiem, że największą ciekawostką u nas w naszym, że tak powiem, RPG-owym świecie jest to, że tak naprawdę do tej pory, pomimo różnych zarzutów, które tam wiadomo ludzie mają, jestem zarówno RPG-owcem, jak i wydawcą, więc wiem z obu stron, to ja jeszcze nigdy nie miałem sytuacji, w której jakikolwiek inny kanał RPG-owy zaproponował mi tak profesjonalną obsługę, jak u nich i tak dostarczenie dokładnie tego, co potrzebowałem. Więc to jest taka ciekawostka, że możemy myśleć jako RPGowiec, że coś jest nie tak, może mnie nie lubić, kogoś oglądać i tak dalej, ale to wcale nie oznacza, że ta osoba wykonuje coś zupełnie innego. Bo wiecie, to jest tak, jeżeli coś robisz sam dla siebie, to robisz to po swojemu i tak jak mówisz, żart może nie trafić, możesz nie mieć odniosł, nie wchodzić cokolwiek, może się to dużo ludzi osób nie podobać. Ale z drugiej strony, jeżeli targetujesz coś konkretnego, to nie jest takie łatwe, kiedy ktoś ci mówi, słuchaj, zrób sesję, ale A, B, C, D ma być, ale D nie.
Ja to akurat odnoszę się do ostatnich jakichś żartów, które pojawiły się na jego sesjach i to było akurat w Konanie, a w sensie, ale chyba nie chcę o tym rozmawiać dalej.
Natomiast nie jest, jak jest. Zostawmy, ja zgodzę się z tym i powiem to jeszcze raz, że mistrz gry, okej, okay. Ale biznesman i showman spoko, więc jakby doskonale rozumiem twoje podejście.
I też inna sprawa tego, że to, że poza jego grupą ludzi jest jakaś tam amba, tak, to ma wpływ tylko wyłącznie wizerunek tego ewentualnie, że nie zdobędzie nowych widzów. Ale większość jego obecnych widzów, oni nie mają z tym problemu. On doskonale rozumie swoją społeczność, on sobie doskonale ją wychował i jego społeczność nadaje na tych samych falach co on, więc jak on rzuca z mojego punktu widzenia obleśny żart, ten żart jest obleśny z punktu mojego widzenia, ale z punktu widzenia jego widowni z normą, tak? To jest poziom żartów jego widowni.
No si, znaczy to jest, wiesz, dłuższa dywagacja, zejdźmy.
I zwróćmy, chodzi po prostu tylko i wyłącznie o to, że on ma tej swojej widowni odpowiednią liczbę, odpowiednio dużo osób, żeby warto było w to inwestować i tyle, nie?
Słuchaj, perspektywa jest jeszcze inna, jest jeszcze prostsza. Jeżeli jest jakaś amba około RPGowa przez to, co Baniak zrobił, to jest w RPGówku. A Baniak nie targetuje RPGówka w żadną stronę. On tak traktuje ludzi, którzy oglądają Jaroka, widzów YouTube'a i ludzi, którzy
nie
mają
on nie
pojęcia,
targetuje ludzi, którzy oglądają Jaroka, to ci gwarantuję.
No, Baniak robi z nim rzeczy, więc targetuje wszystkich, którzy nie siedzą w RPGówku.
Kiedy ostatnio Baniak robił coś z Jarokiem?
A przepraszam, a hype? Hype? Coś było? Temat hype?
Tak, mieliśmy mówić o hype.
O, właśnie, dokładnie.
Dziękuję, dziękuję, hype. Miesiąc. Tak, hype. Tyle. Umarł niestety nam hype na ten odcinek, no.
Hype umarł, proszę bardzo, nie? Tak umiera hype, schodzą tematy na inne.
Słuchajcie, pamiętacie, był taki żart, te drukarki. Ja mogę uratować odcinek, słuchajcie, ja po prostu jeszcze raz opowiem.
Ratuj.
Był ten tusz. Nie, słuchajcie, wracamy. Więc tak, ja bym chciał wtedy powiedzieć jedną rzecz. Słuchajcie, ja mam taką jedną teorię, bo ja, słuchajcie, jak przypomnieliście mi, że mamy ten odcinek i tak dalej, ja nie mogłem spać i sobie pomyślałem, kurczę, ale jest jedna rzecz, która generalnie nie dotyczy RPG-owego świata, tylko w ogóle nas wszystkich. Wiemy, że to jest tak, że jednak ewolucja to jedno, a to, że my dostajemy tyle tych informacji dookoła, to drugie. I słuchajcie, to jest jeszcze jedna kolejna rzecz. My tak naprawdę jesteśmy szkoleni przez to, jak wygląda teraz rzeczywistość do tego, żeby ten hype, że my potrzebujemy coraz więcej bodźców, żeby hype utrzymać. Jeżeli ja dzisiaj miałem kampanię 5 lat temu do Nemezisa, która była jakaś, mogę się gdzieś tam założyć, że gdyby dokładnie skopiować zasady tej kampanii teraz, ona już by nie była tak wartościowa i nie miałaby takiego efektu, bo masz w głowie efekt, to już było. To jest klon, kopia czegoś, to już taka sytuacja też była. Jak zrobisz pierwszy raz sesję w teatrze, to trzecia sesja w teatrze już jest po prostu trzecią sesją w teatrze. Jak my zrobiliśmy pierwszy raz mural na świecie do gry planszowej taki, to drugi mural to już będzie po prostu drugi mural. To będzie to. I to jest jakaś taka rzecz, która sprawia, że jeżeli mamy, wiecie, w dawniejszych czasach, gdzie internet nie był taki dostępny, gdzie do niektórych rzeczy nie dochodziliśmy i niektórych rzeczy po prostu się nie dało zrobić. Teraz jest to znacznie trudniejsze do utrzymania w nas samych. Jeżeli ja się jaram 5 RPG-ami i wchodzi 6, jak on powiela różne rzeczy, to nie robi, wiecie, stopnia wyżej czegoś, no to wyczerpuje się szybciej.
To prawda, nie? Jakby jest coś takiego, że jeżeli zrobisz coś pierwszy raz, to jakoś tak łatwiej jest to utrzymać, lepiej to się zapamiętuje i tak dalej, nie? Jakby byłem pierwszy, który coś tam. Już nieważne, czy nawet to było dobrze zrobione, czy coś, nie? Jakby przykładowo, powiedzmy, że ten mural by wam nie wyszedł, nie? Albo, nie wiem, ściana by się zawaliła po tygodniu. Ale był, panie, jaki dobry, nie? I był pierwszy.
Nawet, ale zobaczcie nawet te kampanie. Wiemy wszyscy, będziemy pamiętać, jak to nawet diabeł, ty powiedziałeś na tym odcinku, jak wspaniałą robotę zrobili Black Monkey przy tej kampanii ze Cthulhu na samym początku. Jeżeli oni, i teraz tak, pytanie, czy oni są coraz gorsi, bo następne kampanie są coraz słabsze?
Czy jest po prostu coraz trudniej?
Już jesteśmy, czy jest trudniej podnieść się ponad poprzeczkę tamtych oczekiwań i tego, co dostarczyliśmy, wiecie?
Mhm.
Znaczy... I teraz jest tak, że my jesteśmy troszeczkę bliżej tej góry i my robimy coraz więcej, żeby ludzi zainteresować, ale ludzie są już wybredniejsi. Już nie wystarczy 5 filmików tłumaczących zasady, 3 gwiazdy przy stole, które coś mówią. Była wspaniała akcja niedawno przecież z jedną z piosenkarek, przepraszam, teraz już nie przypomnę sobie.
Majką Jeżowską.
Majką Jeżowską, dziękuję. Teraz słuchajcie, i za rok wyjdzie jesion i powie, a w Genesisa to gra Edyta Górniak. I co? I powiecie... Już to
powiemy reptylianie.
Nie, ale wiecie, to już będzie, będzie to już było, to teraz potrzebujemy Cezarego Pazura. Jak będzie Cezary Pazura, to wtedy powiemy, no dobra, no ale to co najmniej chyba premier Polski mógłby zagrać z jakimś innym politykiem z zagranicy.
Wydaje mi się, że... Znaczy inaczej, jeśli chodzi o uderzanie do sławnych bądź niesławnych osób, to jest wszystko zależne od tego, jak sława tych osób przekłada się na YouTube'a, Twitcha bądź inne medium, tak? To jest coś, z czym ja cały czas walczę, bo mam sesję na przykład na swoim kanale z Araszem. Arasz jest człowiekiem, który jest dość dobrze znany, tak? W świadku YouTube'a growego, ale jeśli chodzi o Twitcha, to nie jest osobą ściągającą na Twitcha widzów, bo nie jest z Twitcha, tak? Arasz nie nadaje na Twitchu, więc nie ma zbudowanej publiczności na Twitchu. Jego publiczność siedzi na YouTubie. I to, że siedzi na YouTubie, to jest jedno, ale to nie jest kwestia tego, żeby on mógł ściągnąć, więc takie kolejne opcje, nie? Jasne, była akcja, chociaż ta akcja z Majką Jeżowską była zupełnie przypadkowa, wydaje mi się, którą ktoś dobrze wykorzystał w marketingu Black Monków, żeby to zrobić, bo że to Mary napisała, tak? Mary napisała ten scenariusz, tak. Którym po prostu chciała osadzić Majkę Jeżowską. Ktoś w marketingu Black Monk chwycił to i ej, dobra, napiszmy, zapytajmy o zgodę. Potem to poszło jakoś tak trochę bardziej kaskadowo. Nie wydaje mi się, że to była cała zaplanowana akcja z góry na dół, bo to by było zrobione trochę inaczej. To się po prostu rozwinęło w ten sposób, no a że zostało tak wykonane, jak zostało wykonane, to jest zupełnie inna sprawa, tak? Ale prowadziła też kwestia mistrza gry, który to prowadził, który nie był jakoś specjalnie znany, bo ja sobie aż spojrzę na YouTube'a.
Zabij, nie wiem, widziałem scenariusz, widziałem grę, widziałem hype, tyle.
Tak, tak, ale chodzi bardziej o to kwestię tylko i wyłącznie. Gdzie to jest? Kto to prowadził? Nawet nie mogę znaleźć, Majka Jeżowska, sesja RPG, nawet tego nie znajduję, tak, na YouTubie.
Natomiast jeszcze z takich, teraz jak mówisz o ciekawych rzeczach, które umarły szybko, bo były fajne przez chwilę, ale nie przeżyły, to pamiętamy, były sesje rozgrywane z graczami League of Legends w League of Legends.
Tak.
Prawda? I to chyba na DDK-ach w ogóle portowane było.
Tak, tak, tak. To był kanał, nie? Który zaczął to robić, zrobił coś takiego. Potem nie miał pomysłu, co robić dalej, więc mu wszystko jebło.
Natomiast jakby, no ja też grałem z jedną z dziewczyn, która tam gra w tego Lola i grała właśnie, o tym opowiadała, że no grała, że to było takie, no zagramy i nikt nie wie, co potem dalej. I trochę było jej szkoda, że to potem dalej nie poszło, jakoś tak widać było brak planu po prostu, co dalej. Nie? Mm-hmm. To klikło, hypnęło, ludzie przychodzili dla po pierwsze ludzi, którzy ich tam przyprowadzili, po drugie dla hasła League of Legends i... Tam się to skończyło, jak się skończył projekt, nie? Więc jakby taki plan na przyszłość wypada mieć dużo, dużo, dużo na przyszłość, nie? W sensie, jak robisz taką jedną akcję, jedną kampanię i na niej skończysz, to tak jak mówiliśmy, czy to jest kwestia podręcznika, czy to jest kwestia jakiegoś grania, czy czegokolwiek innego. Możesz być pierwszy i najlepszy, ale jak nie pociągniesz tego dalej, jakby nie będziesz próbował przeskoczyć tej poprzeczki, którą sobie sam ustawiłeś, tyle, nie?
Okej, okay, widzę, że znalazłem, udało mi się znaleźć. Okej, okay, sesja z Majką Jeżowską prowadziła Mary, czyli autorka tego scenariusza. I to wyglądało na kanale Glay Collective. I myślę, że to jest jeden z problemów, dlaczego to się nie rozlało w żaden sposób bardziej. Bo wylądowało na kanale Glay Collective, który generalnie jest kanałem YouTube'a rozmiarów mojego kanału YouTube'a, czyli malutkim, tak? Tego na obecną chwilę nie obejrzało pierwszej części, nie obejrzało 1000 osób.
Także jesion, powiedz nam, jak będziecie robić Twilight Imperium, w sensie albo inne te genesisowe rzeczy, to będziecie podtrzymywali hype, zapraszając sławnych aktorów, premiera, kogo tam planujecie?
Wyłącznie premierów i byłych prezydentów.
Najlepiej.
Okej, ale premierzy, to wiesz, to by trzeba jakiś Darwinów zaprosić. A nie, już było. Ja. Damn!
ale widzisz. Ale słuchajcie, to jest tak, dla nas zapraszanie sławnych ludzi to jest jakiś element, wiadomo, to jest gdzieś tam. Tylko tak jak mówicie, najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, najlepszą, to każdemu się marzy. Zrobić to, co mają, nie wiem, przy Magicu, powiedzmy przy Magicu, bo teraz mam to w głowie. Wizards of the Coast, jak mają Magica, zrobili sobie teraz całą akcję marketingową przy Post Malone, czyli jednym z tych takich bardziej popularnych raperów, to już Diable na stówę wiedział, gdzieś tam mieszkając, gdzieś tam, że to jest jednak jakieś tam nazwisko.
Ja się nie znam, ja się nie znam na rapie. Ja słucham metalu.
Ale ja też jakby, ja nie muszę słuchać, ale chociaż słyszałem o tym człowieku i dla nich to jest super, bo on jest właśnie tym nośnikiem w inne miejsce i on jest autentyczny i on w to i tak grał wcześniej z naszej perspektywy. Na przykład gdybyśmy my byli Wizards of the Coast Polska, my byśmy chcieli pierwszą rzecz, jaką zrobić, uderzyć do Dawida Podsiadło, który jest generalnie znany, a jest wielkim fanem Magica. I teraz wziąć taką osobę, która chciałaby być twarzą, a jest jednocześnie jeden z najbardziej popularnych, nie wiem, artystów czy coś w kraju, to jest marzenie. No ale złapanie kogoś na jeden raz, żeby po prostu wszedł i zniknął, no to musi po prostu gdzieś zagrać. No musisz czuć od tej osoby, że ta osoba po prostu się czymś jara i nawet tylko przyszła na ten jeden raz, ale ona dalej się tym jara, a nie na zasadzie za piąteczkę mogę wejść.
Mhm. Jasne. Mhm. Więc no tak, generalnie... Tak.
Ale to... No, znaczy w sensie takie chwycenie kogoś rzeczywiście rozpoznawalnego na skalę krajową przynajmniej, to jest po pierwsze wyczyn, ale po drugie, no rzeczywiście to potrafiłoby zrobić niezły boom, nie?
Znaczy, tak naprawdę jest, co się pojawia, jeszcze ważne pytanie jedno, które teraz już przejdę sobie tak powoli, będę powoli zbliżał już do końca tego odcinka, bo już długo rozmawiamy. Tak naprawdę pytanie jest takie, czy wydawca powinien tak naprawdę walczyć jakoś specjalnie mocno o ten hype? Przykładowo, tutaj mówię o jednym konkretnym przypadku. Zaplanowaliśmy wydanie jednego podręcznika. Nie będziemy planowali robić dodatków, wydamy ten podręcznik i potem tyle, tak? To jest produkt, który sprzedamy raz, nie będziemy tego bardziej rozwijać, bo wiemy, że nie ma to aż na tyle siły, żeby budować tego dodatki, bo sprzedamy tam, nie wiem, 400 podręczników i to jest koniec, nie? Niech przykładem będzie glina. Nie wydaje mi się, żeby glina dorobił się kiedykolwiek dodatków do siebie. Czy wydawca powinien w ogóle walczyć po wydaniu tego jakoś specjalnie mocno o hype, nie? Kiedy powinien?
To jest model biznesowy, Diable. Myślę, że to jest po prostu model biznesowy. To jest jakby odpowiedź, że leży w biznesie. Jeżeli twoim biznesem jest to, że chcesz mieć jeden system i na tym systemie chcesz budować sobie swoje bezpieczeństwo finansowe, już mówmy biznesowo, co nie? Myślisz sobie, że ten system jest na tyle nośny, że może kupić jednak nie 400, a 4000 osób, a jak popracujesz nad dodatkami, dotarciem do ludzi, to 40 tysięcy osób, to idziesz w to. Ale my wiemy, że to jest tak, że RPGowy świat lubi kolekcjonować. Jeżeli kupisz raz glinę, to nie kupisz go jeszcze 3 razy, już go tylko raz, a więc pytasz za 3 miesiące kolejny system do tej samej osoby skierowany, bo być może ona jeszcze nie ma systemu na PBTA do grania w
9-11.
Kupi sobie księżniczki, a potem sobie kupi coś innego, potem coś innego. I tak naprawdę to jest chyba kwestia wyboru modelu biznesowego. Ty zdajesz sobie sprawę, do kogo kierujesz? Do 1000 RPGowców i wiesz, że oni ci zawsze kupią. Jeżeli co 3 miesiące możesz wydać grę, no to tak robisz. Jeżeli myślisz o tym, żeby zrobić coś na szerszą skalę, nie wiem, czy Zew, czy tam nawet jeszcze Warhammer, nie wiem, Debeki, cokolwiek, to ty nie możesz tak myśleć, bo co ci potem, że wydasz ten podręcznik, te 3 podstawy do Debeków, no, musisz jeszcze sprzedać 16,
no tak.
20, 24 kolejne, więc musisz to hajpować cały czas.
No i oczywiście to jest inna sprawa, że gry z aktywną linią wydawniczą, tak, to zupełnie inna para kaloszów sama w sobie, bo siłą rzeczy, tak, raz, że chcesz hype'ować to i sprzedawać to kolejne rzeczy, tak? No i też przy okazji napędzać w ten sposób podręczniki główne, nie? To jest też magia tych dodatków wszystkich, że one zachęcają do tego w jakiś sposób. Nie wiem co prawda do końca, jak to wygląda, ale faktycznie tak to działa. Dodatki do RPG-ów nakręcają sprzedaż podstawki, bo teoretycznie potrzebujesz podstawki, żeby chcesz zagrać, nie? Więc D&D...
Często jest tak, że dodatek otwiera ci pewną półeczkę małą, tak? Więc dzięki temu ty możesz przypomnieć o tym, że są dedeczki, wiesz, na zasadzie, hej, a grałeś kiedyś w grę w takim świecie jak Horror w Orient Expressie? Nie. Horror w takim klimacie? Nie. No to wystarczy, że kupisz Zew i już będziesz mógł kupić też to. To jest trochę tak, jakbyś miał sprzedawać PlayStation. Wiesz, że u nas jest tylko ta jedna gra, to Ragnarok, cokolwiek. Chcesz ją grać, co nie? Bo jest zajebista. No to kup Playkę, bo to jest wyłączność tylko na Playce. I tak naprawdę dlatego to dobre ekskluzywy na dużych Xboxowych One i tak dalej. Te ekskluzywy sprzedają ci główną platformę do tego, żeby w to grać. To jest, mi się wydaje, to jest może nie jeden do jednego, ale na pewno część tutaj analogii jest zachowana.
Znaczy, w przypadku gier wideo, tak, ekskluzywy mają oczywiście wpływ na sprzedaż, natomiast zwróć uwagę na to, że właśnie Xbox raczej unika ekskluzywów. Xbox sprzedaje cię, kupuje cię usługą. Xbox sprzedaje cię wyjątkowo dobrą usługą Game Passa. Ale teraz to jest temat absolutnie...
No, te taki sprzedają się Beyondem po prostu, nie? W tym przypadku.
Czy pytanie jest tak naprawdę, czy Dedeki głównie sprzedaje Critical Role na świecie, czy it's what other way around, nie? Czy to jest po prostu przypadek, który dał im duży boost, który oni wykorzystali, czy oni... Każdy choć wie, tak? Teraz prawdopodobnie jest spora szansa, że Wizardci coś tam mogą im płacić na obecną chwilę. Ale to zaczęło się jak się zaczęło. Zaczęło się to absolutnie z daleka od Wizardców. Zaczęło się na śmiesznym Geek & Sundry, którym jeszcze później mieli problemy, żeby się dogadać, żeby wyjść od nich, nie? To było w ogóle
tak,
zabawne.
Tak. No ale no.
To było już kompletnie poza Wizardcami. I pytanie, ja nie wiem, nie mam liczb, nie? I prawdopodobnie nikt z nas ich nie ma. Jaka była różnica w sprzedaży w momencie, w którym Critical Role zaczęło zdobywać popularność, a potem jak wybuchło? Ja wiem, że mieli wpływ. Pytanie, czy to był na tyle znaczący wpływ, żeby zrobić z tego największą, najlepszą sprzedającą się edycję, czy ona była już odpowiednio duża bez tego wcześniej, nie? Tego ci nikt nie powie już teraz.
Nie ma szans.
To było pytanie, które można było zadać wtedy.
Jakby
i
ktoś
tak
śledził.
Nie miałeś insightu. Tak. Nie, no wiecie, bo to jest tak, że mi się wydaje, że Dedeki to akurat jest, oprócz tego, co mówisz, to jest jednak wiele rzeczy na to się złożyło, chociażby sam fakt podejścia, chociażby, wiecie, no kwestia prosta. Jak masz starter, który kosztuje tak tanio i jest rzeczywiście czymś, co w końcu no ja nie mówię, że to był pierwszy, czy jest najlepszym przykładem i tak dalej, ale chodzi o to, że dla człowieka, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, to było najbardziej dostępne medium koło RPGowe, które kosztuje, przepraszam, ile? 20, 15 dolków?
Tak, jakoś tak.
Możesz to kupić w sklepie. Możesz to kupić w sieci typu Target. Nie ma, że to musisz iść do sklepu hobbystycznego, bo jest gdzieś tam schowane albo wejść na stronę. Po prostu idziesz i na półce to masz. I mi się wydaje, że fakt dostępności oraz tych różnych rzeczy na pewno się tego przyczynił. My walczyliśmy o to, żeby przywrócić z powrotem na półki empikowe, Dedeki i tak dalej, i tak dalej. Ale wyobraźcie sobie, że na przykład u nas świadomość jest taka, że role-playing games to nie jest gra. Role-playing games, książka. Książka za 200 zł można pożyć obok albumów wojennych, ale nikt jej nie kupi, więc nie ma na nie miejsca. Więc dopóki świadomość u nas się nie uruchomi albo naprawdę olbrzymi klient nie przyjdzie, wiecie, że te Dedeki to się sprzeda 50 tysięcy rocznie, to nie umieścisz RPG na półce, bo tam są teraz planszówki i książki za 4 dychy.
To jest to, nie? Perspektywa stąd w UK też generalnie RPG-ki koło planszówek normalnie gra koło gier i ludzie podchodzą, mamo, figurki, a dlaczego one, a do gier, no to kupujemy wszystko, nie?
Znaczy, wiesz co, było zabawnie, jeśli chodzi o Dedeki w Stanach, tak, akurat tam miałem okazję przyjść, temu tutaj jeszcze nie zwiedziłem na odpowiednio dużo ilość sklepów, natomiast jeśli chodzi o Dedeki w Stanach, faktycznie, tak jak mówiłeś, można je kupić w normalnej sieciówce typu Target czy Walmart, co ważniejsze, jeśli chodzi o podręczniki znajdziesz w dziale z książkami. Natomiast figurki i różne innego rodzaju akcesoria znajdziesz w dziale z grami planszowymi. I to jest po prostu, wiesz, to są działy, które nie są obok siebie w ogóle. Dział z grami planszowymi jest zaraz obok działu z zabawkami, tak? To jest dział, który typowo jest raczej widoczny, jest z daleka, że to jest kids zone. Natomiast książki są przy elektronice. Ale tak, jak najbardziej dostępność Dedeków w Stanach jest absolutnie sztosowa. To jest też to. To jest kwestia nakładów, tak? Nakłady tutaj poszły na pewno kosmiczne, ale tutaj z tym też szło coś innego, nie? Więc tutaj myślę, że był spory plan, jak to wyrównać po nieudanej czwartej edycji. I nie mówię tutaj pod kątem nieudanej, pod kątem tego, czy była mechanicznie źle, czy nie. Tylko po prostu chodzi, że kwestia sprzedażowa, z tego, co zdążyłem się naczytać, czwarta edycja nie sprzedała się najlepiej na świecie. Też między innymi dlatego tak szybko z niej zrezygnowano, nie?
No. I zrobiono olbrzymią przebudowę, jednak publiczne testy w postaci Next to była olbrzymia sytuacja, która się nie powtarza, jakby wcześniej nie było czegoś takiego. Tak. Publiczne testy na 100 tysięcy osób.
Ale te deki dalej trzymają dobry hype, używając community do tworzenia dalej tej gry.
Bo
nie?
To bo... jest dobry sposób. Like,
no, oczywiście, w tym momencie jednym z najfajniejszych sposobów moim zdaniem na to, żeby D&D trzymało się tego pulsu, żyło po prostu, to jest Arcana, nie? Czyli tworzenie nowych rzeczy, wypuszczanie, pokazywanie, tam podpowiadanie, zobaczenie, patrzenie, tak, tak. Jaki feedback jest od społeczeństwa, żeby potem wyciągnąć to, co jest najfajniejsze dla ludzi i wrzucić do książki. Po prostu.
Ale tak, to tak, jest to samo, co działo się właśnie, tak jak mówisz, że się z D&D Next, tak? Jako, że masz już dużą społeczność, możesz to zrobić. Ale spójrz to z innej strony. Mamy Wolsunga 2.0. Wolsunga 2.0, który też robił publiczne testy, nie? Tylko Wolsung jest o wiele mniejszym systemem. Dodatkowo jest Wolsung systemem, jest polskim, który no, ma jakąś tam bazę. I jeszcze miał jeden największy problem. Stracił fanpage'a starego. Ponieważ stary fanpage prowadzi Puszon i Garnek nie był w stanie się z nim dogadać, żeby mu oddał tego fanpage'a. Więc Garnek musiał założyć nowego fanpage'a dla Wolsunga. Dzięki Puszon, naprawdę, kurwa. Spierdolę coś jeszcze naszym RPG-ówku, nie? I generalnie rzecz biorąc, tych testach biało ile osób? No, 50? 60? Maksymalnie, nie? To jest i tak... Ja starałem się coś tam przekazać ludziom informacje, jak tam parę innych osób starałem się przekazać informacje, ale też to jest moment, w którym ta społeczność jest mała. To nie działa tak dobrze jak przy dedekach, tak? Dedeki mają ogromne community. I to samo w sobie, to rozmiar tego community i to, że to community może się udzielać, buduje hype. W przypadku Wolsunga ten hype się nie buduje w ten sposób, bo jest to za małe po prostu, nie? Bardzo bym chciał, ale niestety trzeba mierzyć siły na zamiary, tak?
Więc no, trzeba sportować Wolsunga.
Nie.
Nie będziemy, D&D sportujemy.
Nie będziemy portować Wolsunga na Year Zero Engine.
Na D&D!
Na 5e, diabeł, przestań.
Kurde, no. Jakby, bez sensu. A wystarczy, słuchaj, prosty ruch, nie? Prosty ruch, żeby Garnek na okładce Wolsunga napisał 5e compatible i słuchaj, wszyscy to kupią.
Ale tego nie zrobił, bo nie będzie kłamał.
Czekajcie, poczekajcie, bo diabeł, wciąłeś się teraz Jesienowi.
Ja chcę powiedzieć tylko, że wystarczy wydać obie rzeczy jednocześnie.
Dobra, słuchajcie, bo my tu gadu, jest...
Miała być godzina, wyszło dwie.
Jest dopiero półtorej godziny. Bardzo ładnie się rozmawiało, moglibyśmy tutaj jeszcze coś masą przykładów. Hype na ten odcinek był u mnie duży i nie umarł i mam nadzieję, że u was też było fajnie, że też wam się podobało i wysłuchaliście z ciekawością tego, co miałem do powiedzenia ja, Dredu oraz Jesion. I Dark Eszku jak najbardziej po odcinku ja zapytam, poproszę Jesiona, żeby wysłał mi ten link. Natomiast na obecną chwilę, drodzy widzowie, słuchaliście podcastu RPGatka. Ja jestem Diabeł.
Ja jestem Dredu.
A ja Jesion.
Dobranoc.
Dobranoc.
Dobranoc się z Państwem, cześć.